będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiamy Państwa ze studia Radia Maryja w Toruniu i rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Gośćmi których są dzisiaj pani dr Joanna Wieliczka-Szarkowa, autorka wielu pozycji historycznych i tej ostatniej. Wołyń we krwi, rok 1943, prawda, o przemilczanej zbrodni, którą dzisiaj będziemy się zajmowali, by jej nie przemilczeć. Witam serdecznie pani doktor, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz profesor dr Józef Marecki z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże.
Jest z nami także pan dr Paweł Naleźniak z IPN Krakowskiego.
Szczęść Boże.
I pan redaktor Piotr Szubarczyk. Witamy panie redaktorze.
Szczęść Boże.
Dzisiaj temat naszego spotkania: krwawy Wołyń 1943 rok, nie zemsta, lecz pamięć. O tej pamięci chcemy, tę pamięć chcemy przywracać i przede wszystkim prawdę o tym, co wydarzyło się w roku 1943, choć nie tylko, ponieważ w tej części telewizyjnej doszliśmy do wniosku, że wszystko zaczęło się na jesieni 1939 roku, a trwało do 1947 mniej więcej. Tak to określiliśmy ramy czasowe tego, co nazywamy zbrodnią ludobójstwa na Wołyniu, ale też Wołyń to bardzo umowny teren, o którym mówimy, prawda? Ponieważ geograficznie jest to sprawa znacznie szersza. Więc może podsumujmy tę część telewizyjną i w takiej dawce skondensowanej przedstawmy sprawę związaną z Wołyniem we krwi. Może zaczniemy od pani doktor, autorki książki Wołyń we krwi.
To, co nazywamy ludobójstwem wołyńskim, było ludobójstwem dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich nie tylko na Wołyniu, ale także w Małopolsce Wschodniej, czyli na kresach południowo-wschodnich, ziemiach, które kiedyś należały do Rzeczpospolitej, po II wojnie światowej zostały zabrane przez Związek Sowiecki. Tak jak mówiliśmy, zaczęło się mordy na Polakach. Polacy byli mordowani tam tylko dlatego, że byli Polakami, ponieważ nacjonaliści ukraińscy uważali, że w ich państwie mogą być tylko Ukraińcy. To państwo miało być jednonarodowe. Dlatego mordowali za to tylko, że Polacy byli Polakami. Te mordy zaczęły się w 1939 roku, w czasie, kiedy zaczęła się też II wojna światowa. Potem właściwie od drugiej połowy 1942 roku też zaczęły się rozwijać i od pierwszego mordu masowego w Parośli w lutym 1943 roku, począwszy od województw, od powiatów wschodnich, zaczęły się rozprzestrzeniać na kolejne centralne i wschodnie i zachodnie powiaty. I to apogeum nastąpiło właśnie w lipcu, 11 lipca, tak zwana krwawa niedziela, kiedy to zostało zaatakowanych 100 miejscowości i w czasie lipca zginęło, jak się oblicza, prawdopodobnie 10 tysięcy Polaków, kolejne 10 tysięcy w sierpniu. I to jest to apogeum tej zbrodni. I właściwie do końca roku 1943 Polacy przestali, Wołyń został zdepolonizowany, to znaczy tam już praktycznie nie było Polaków. I potem w 1944 mordy przeniosły się do Małopolski Wschodniej.
Jakie są skutki tego ludobójstwa, bo też powiedzieliśmy, że jest to ludobójstwo, zbrodnia ludobójstwa, nie nic innego, nie chcemy tego rozmywać, rozmiękczać, zastępować, jak na przykład Senat ostatnio też w uchwale mówił o znamionach ludobójstwa, więc jakie są skutki tego ludobójstwa dla obu narodów, dla narodu ukraińskiego, polskiego i dla państw?
Skutki są tragiczne. Skutki są tragiczne dlatego, że po pierwsze, jak już tutaj powiedziała pani doktor, Wołyń został zdepolonizowany. Ale to nie tylko. Pozbawiono życia wielu tysięcy Polaków, istnień Polaków, Polek, dzieci, niemowląt. To wszystko, co było polskie. Zadrżnięto także polską kulturę, polską naukę, kościół obrządku rzymskokatolickiego, ponieważ był utożsamiany z polskością. Wołyń, tak jak i kresy całe, spłonęły w ogniu walk, zostały zalane krwią. Dzisiaj pozostały bezimienne cmentarze. Tysiące miejscowości, większych i mniejszych, przysiłków, hutorów, gdzie rozwijało się życie polskie, przestało istnieć. Ziemia wypalona, ziemia zniszczona, ziemia, która nie daje plonów. czasem gdzieś przydrożny krzyż, ślad po kościele, na przykład jak w Dermance fundamenty i porzucane cegły po polach. A na tych polach, które orały przez wiele lat kołchozowe traktory, nadal znajdują się kości, czaszki, piszczele ludzi, którzy tam pozostali. No i oczywiście pozostała jakaś w sercu nienawiść, żal, tęsknota i skrywana prawda. Często podawana półprawda, zakłamanie, że był to konflikt polsko-ukraiński, że to była wojna polsko-ukraińska. Nie nazwano przez długie lata rzeczy po imieniu, że to była zbrodnia ludobójstwa, że to był genocyd, czyli całkowite oczyszczenie terenu z Polaków i z polskości. I pozostała krzywda w sercach tych ludzi, którzy nigdy swoich bliskich nie pochowali. Pozostała krzywda u wielu historyków i u ludzi zajmujących się problemem, że nie można tego było nagłośnić, nie można było o tym mówić. I pozostała też krzywda, żal w sercach samych Ukraińców, którzy, jak ja tego doświadczyłem na Ukrainie, wielokrotnie przychodzili przepraszać za to, co dokonało się rękoma ich dziadów, ich ojców. I tutaj odsyłam chociażby do mojej krótkiej opowieści o czerwonej sukience, co zamieściłem we wstępie wspomnianej publikacji pani Joanny.
Pani Joanno, a czym ta książka Wołyń we krwi się charakteryzuje pośród publikacji, które do tej pory były dostępne dla czytelnika?
Chcieliśmy w tej książce opowiedzieć o tej zbrodni ludobójstwa w taki sposób prosty, taki, który mogliby zrozumieć i przyswoić sobie, mogłoby sobie przyswoić jak najwięcej czytelników, na przykład ludzi młodych, ale też to, co Piotr podkreśla, na przykład mogłaby być pomocna nauczycielom. Opowiadam o tym ludobójstwie, pokazując jego przyczyny, pokazując to, co działo się na Wołyniu właściwie już od XV wieku, odkąd Polacy tam zamieszkiwali. Chcę pokazać, że to była ich ojczyzna, że oni do tej ziemi mieli takie samo prawo, które potem im próbowano odebrać, które mordowano ich za to, że tam właśnie mieszkali, bo przeszkadzali w tym, że jak wyobrażali sobie Ukraińcy, to państwo nie będzie dobre, jeżeli tam będą mieszkali inni poza Ukraińcami. Więc opowiadamy o tej historii, pokazuje to, co działo się i przed wojną, i w czasie wojny, i oczywiście sam przebieg, i też skutki tego ludobójstwa.
Telefonicznie jest z nami już pani Ewa Siemaszko, która jest kustoszem pamięci o tym, co działo się na Wołyniu, umownie na Wołyniu. Witamy serdecznie pani Ewo, szczęść Boże.
Szczęść Boże,
pani,
witam.
Pani Ewo, dla pani jako dla tego kustosza pamięci, proszę powiedzieć, co jest takie najważniejsze, albo z czym pani pośród publikacji, które pani wraz z tatą napisała, co było też najtrudniejsze dla was w odkrywaniu prawdy o Wołyniu?
No przede wszystkim najtrudniejsze było zetknięcie się z ogromem zła i tą potwornością, bo trudno pozostać obojętnym, czytając czy słuchając ludzi o ich strasznych cierpieniach. I to oczywiście jest czymś mocno obciążającym psychikę. Oczywiście trudności były też natury ściśle badawczej, bo stykaliśmy się z brakiem informacji pełnych, powstawały znaki zapytania, trzeba było szukać kolejnych świadków czy źródeł, które pomogłyby wyjaśnić jakieś wątpliwości. Zdarzały się oczywiście sprzeczne świadectwa, więc też to trzeba było jakoś rozwikłać. Więc to są trudności badawcze. No ale najbardziej takim czynnikiem trudnym to właśnie było takie ciągły kontakt ze złem. Ze złem oczywiście w czasie minionym, bo nie mówię o czymś, co by nas bezpośrednio spotykało, ale ze złem, które zostało dokonane, to było zło wprost porażające.
Pani Ewo, a proszę powiedzieć też, jeżeli słuchają nas ludzie młodzi, którzy o tej zbrodni niewiele wiedzą. Gdyby pani miała im tak, no w kilku, to ja wiem, że to jest trudne, w kilku słowach przedstawić tę przemilczaną zbrodnię, prawdę o przemilczanej zbrodni. Co by pani powiedziała młodemu człowiekowi?
No cóż, ta prawda była przemilczana przez kilkadziesiąt lat. My się z nią przebijamy od początku lat 90. Ja pomijam oczywiście okres PRL-u, gdzie wszystko, co dotyczyło Kresów, było owiane milczeniem i skazane na niepamięć. Od czasu do czasu docierały jakieś, przebijały się jakieś no, nikłe informacje, ale oczywiście to nie miało żadnego znaczenia dla ogólnej świadomości narodowej. Więc ten proces ujawniania, on się zaczął właściwie dopiero po roku 90. I cały czas trwa, bo wciąż istnieją siły, które usiłują prawdę ograniczyć i ją zniekształcić. Nawet obecnie, gdzie właściwie wszystkie media już mówią o zbrodni wołyńskiej, to podam przykład, o którym dowiedziałam się pomiędzy pierwszą częścią a drugą tej audycji. Zadzwonił do mnie jeden ze słuchaczy i czytelników i zwrócił uwagę, że w Polsce The Times z piątku jest materiał pani doktor Joanny Szarkowej, ale opatrzony takim dziwnym nagłówkiem. Mianowicie nagłówek brzmi: historycy jeszcze długo będą się spierać o to, czym naprawdę były mordy na Wołyniu. Pisze znawczyni dziejów Kresów. Byłam zaskoczona tym, bo przecież pani doktor jednoznacznie się wypowiada na temat ludobójstwa, a tutaj jej się przypisuje jakieś no, dziwaczne sformułowania, tak jak gdyby no, wciąż nie wiadomo było, co tam się stało i nie tylko, że dziś nie wiadomo, ale jeszcze w ogóle nie wiadomo, kiedy my to wszystko wyjaśnimy. Więc jak gdyby no, ten nagłówek, on miałby za zadanie, prawda, podważyć no treść artykułu. Więc takie sztuczki no, się często spotyka w mediach, czyli wciąż są ludzie, którzy chcieliby to wszystko zamazać.
Dlatego też takie myślenie nagłówkowe, ono jest często bardzo szkodliwe i stąd aż dwie części naszych rozmów chociażby poświęcone temu zagadnieniu.
No dobrze by było, gdyby pani doktor właśnie się ustosunkowała.
Zaraz o to poprosimy.
Jak to się stało, że coś takiego zostało wydrukowane?
Jest pani doktor razem z nami i słyszała to, co pani Ewo przed chwilą powiedziała. Pani doktor, proszę bardzo.
Ten tekst, o którym pani Ewa mówi, ja w ogóle do tej pory, znaczy do tej, kiedy pani Ewa powiedziała, nie miałam pojęcia, że coś takiego w tej gazecie się ukazało, więc jest to zupełnie poza moją wiedzą. I tak jak powiedziała pani Ewa, i to jest wyraźnie w książce napisane, że nie ma żadnej wątpliwości, że zbrodnie popełnione przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej były ludobójstwem. I powołuje się na te dokumenty międzynarodowe, na tą konwencję ONZ-u, o której mówiliśmy i to, o czym mówiliśmy już w telewizji. Także nie wiedziałam, że taki tekst się ukazał. Dowiedziałam się teraz od pani Ewy i rzeczywiście absolutnie zmienia moje zdanie, bo nie takie ono jest. Czyli też uważam, że prawda jest oczywista i że nie możemy inaczej tych zbrodni nazwać jak ludobójstwem.
A to jest też takie, proszę państwa, pani Ewo, to też jest takie bardzo charakterystyczne, że dzisiaj w tej całej jakiejś takiej dziwnej narracji historycznej, bo szuka się narracji historycznej, a nie prawdy.
Tak.
I no i właśnie często mówi się taki slajd, no w zasadzie nie wiadomo, to trzeba jeszcze wyjaśnić, to trzeba jeszcze coś tam, prawda? Że
tak.
Ciągłe takie jakieś rozwadnianie, żeby broń Boże nie powiedzieć, nie postawić tej kropki nad i.
No tak, tak, no to jest właśnie, to jest obliczone na na sianie takiej niepewności w celu dezinformowania. Nic nie jest pewne, nic nie wiadomo, może być tak, może być inaczej. Rzeczy nie do ustalenia. A na tym oczywiście korzystają właśnie posłupowcy, czyli środowiska, które nie chcą przyznania się do zbrodni i chcą nadal kontynuować gloryfikację zbrodniczych formacji, bo to jest widoczne bardzo. I to nie tylko na Ukrainie, ale i w Polsce, bo właściwie my tutaj mamy przede wszystkim problem z własną pamięcią społeczną. Nią się przede wszystkim zajmujemy. Na to możemy mieć wpływ. Na to, co na Ukrainie, no niestety bardzo niewielki. Ale może kiedyś tam, prawda, pojawią się siły społeczne dążące do prawdy i sprawiedliwości.
Pani Ewo, tego sobie życzymy, ale też musimy to wypracować, bo musimy też mieć w tym swój udział. Nikt nie jest zwolniony od bycia takim kustoszem pamięci, prawda?
Naturalnie, tak.
Dziękuję ślicznie, pani Ewo.
Dziękuję również.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dzisiaj rozmawiamy na temat krwawego Wołynia 43, nie po to, by mówić o zemście, ale właśnie by pielęgnować pamięć i budować na tej pamięci. Pan doktor Paweł Naleźniak jest też z nami z Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału Krakowskiego. Jest pan także, panie doktorze, badaczem kresów. Co dla pana w tych badaniach, jest pan autorem również części fotografii do książki pani doktor Janny. Co dla pana było takie uderzające w tych badaniach?
Proszę państwa, to znaczy ja się głównie zajmuję historią Lwowa i cmentarzami. Natomiast Wołyniem jak gdyby z racji powinności, tak jak każdy Polak, któremu tamte wydarzenia nie mogą być obojętne. Natomiast jest w tym wszystkim jak gdyby taka jedna rzecz. Kiedy jeżdżę tam po kresach, to przede wszystkim uderza mnie tak. Ogrom tej zbrodni, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, pewna nasza bezradność. Dlaczego? Bo proszę zwrócić uwagę. Instytucje, które się zajmują jak gdyby poszukiwaniem tych grobów, upamiętnianiem, no wiemy, że tu zasługi miał Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Swoją pracę wykonuje IPN. Teraz dalej. Swoją pracę wykonuje Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Ale proszę zwrócić uwagę, że to jest chyba nie tylko moje zdanie, że jednak w ciągu tych 20 lat zdecydowanie więcej pracy zostało wykonane rękami, proszę państwa, no, powiedzmy, niezawodowych historyków albo organizacji społecznych. No bo jakby na to nie patrzeć, no pani Ewa Siemaszko no nie jest zawodowym historykiem. Proszę państwa, pani Lucyna Kulińska jest politologiem. I teraz, co w tym wszystkim jak gdyby jeszcze jest ważne do powiedzenia? Ja, kiedy poszukuję tych różnych miejsc, to odnoszę taką, niestety jestem trochę bezradny, bo mamy świadectwa i przyjeżdżamy na dane miejsce i proszę państwa, właściwie można powiedzieć, że bez pomocy, nawet jeśli mamy dokumenty, to jednak świat się zmienia, miejsca się zmieniają, odnalezienie tych miejsc jest bardzo trudne. W wielu przypadkach nie mamy już świadków. I tu jest jeszcze jak gdyby taka jedna ważna sprawa. Proszę zwrócić uwagę, że to jest 4312 miejsc, gdzie byli mordowani Polacy. Upamiętnienie tego wszystkiego wymagałoby zdecydowanie więcej sił niż tymi, którymi dysponujemy. Mieszka niedaleko Rzeszowa taki pan, który się nazywa Janusz Choroszkiewicz. Postawił, proszę państwa, na Wołyniu ponad 26-metrowych krzyży. To jest jego zasługa i byłego wójta ze Stepania. Może wójta to źle powiedziałem, bo to jest już miasto, chociaż w każdym razie może miejscowego hołowy ze Stepania, Wiktora Krota. I oczywiście, ostatnio pytałem też pana Marka Czaple, który akurat zajmuje się kręceniem filmu o Wołyniu, jak to mniej więcej technicznie wygląda. Wygląda to tak, że właściwie jest możliwe stworzenie takiego upamiętnienia w miejscu, gdzie był kościół, w miejscu, gdzie jest zbiorowa mogiła Polaków, pod warunkiem, że zgodzi się miejscowy duchowny. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Ale proszę państwa, to nie jest tak, że to upamiętnianie nie odbywa się bez jakichś problemów. No tam akurat w Stepaniu był taki krótki protest miejscowego członka tej rady miejskiej. Przykład spod kamienia. To jest przykład z tamtego roku. We wrześniu odbyło się poświęcenie pomnika na grobie pomordowanych Polaków na miejscowym cmentarzu. Wiemy doskonale, że pod kamień to była ukraińska Częstochowa. Odbierała tam wielką cześć Matka Boża Podkamieniska. Tej zbrodni na ludziach, którzy chronili się w sanktuarium podkamienickim, ta zbrodnia została dokonana przez Niemców i przez oddział SS Galicję. I teraz, co chcę powiedzieć. Proszę Państwa, tam była zbiorowa mogiła, tu byli pochowani ci, co szczo zachynuły w kościeli, tak było napisane, prawda, jeden krzyż. No i oczywiście, kiedy już postawiono ten krzyż, który stawia Rada Ochrony Walk Pamięci Męczeństwa, okazało się, że postawiono go na grobie kilkudziesięciu Polaków, 60, 70, mniej więcej to tak wygląda z tych tablic, które tam, są tam ustawione. Ale jest jedna rzecz. Kiedy wchodzimy na cmentarz, to po prawej stronie był rów i tam jest pochowanych około 300 osób. Proszę Państwa, grób jest nieupamiętniony. I co w tym wszystkim tak uderza? Że to jest pewna dwutorowość polityki. Proszę bardzo. Możemy pozwolimy Polakom upamiętnić to miejsce, może za chwilę inne. Przecież to jest na zasadzie jakiejś wzajemności, prawda? My też porządkujemy ukraińskie cmentarze w Polsce. Ale proszę zwrócić uwagę, jednocześnie stawia się pomniki zbrodniarzom. I to jest jak gdyby coś, co powoduje, że ja przynajmniej osobiście, ja tu słuchałem zdania pani Ewy Siemaszko, która powiedziała wyraźnie, że ona wierzy, że ta prawda zwycięży. Proszę Państwa, ja też w to wierzę, ale muszę powiedzieć, że towarzyszy mi taki jeden ból i to gdzieś wychodzi w rozmowach z kresowianami. Zawsze mówi tak, no Ukraina jest państwem młodym, przechodzi tą chorobę nacjonalizmu, a ja zawsze mówię, życia braknie. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli w 91 roku była szansa, upadł Związek Radziecki, jak gdyby odkłamania historii i po raz kolejny ją zakłamano, to składamy na barki kolejnych pokoleń zadanie, że oni jeszcze raz będą musieli sięgnąć do tej historii i jeszcze raz ją odkłamać. Zostawiamy im pewien bagaż dziedzictwa, z którym będą musieli zmierzyć. I jeszcze taka jedna rzecz. Oczywiście z racji wielości tych miejsc powstaje jeszcze jeden problem. Ekshumacje kosztują. Tych ekshumacji się już właściwie nie przeprowadza. Proszę Państwa, powiem tak, no szkoda. Dlaczego? Bo po pierwsze tak, gdybyśmy te groby pootwierali, to byśmy zobaczyli tak, zweryfikowalibyśmy dane szacunkowe. Po drugie, zobaczylibyśmy, w jakim wieku byli ci ludzie mordowani, a to jest bardzo ważne, bo zobaczylibyśmy, ile tam było dzieci, albo ile było kobiet. I po trzecie, zobaczylibyśmy, jakimi metodami, albo w jaki sposób byli zabijani. Tak jak na przykład w Ostrówkach, to jest zasługa, nie wiem, czy nas słucha pan dr Leon Popek, to jest jego zasługa, że w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej dokonano tej ekshumacji. I proszę Państwa, tam ludzie byli zabijani, to się nazywa właściwie pobijak, czy przyrząd do zabijania bydła. Uderzani byli w tył głowy. My jesteśmy przekonani, że zbrodnia w stylu strzelanie ludziom w tył głowy to jest tylko metoda sowiecka. Nie tylko. To jest również metoda nacjonalistów ukraińskich. W tym przypadku nawet nie używano broni. Proszę Państwa, kto na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej ginął od broni, ten miał po prostu szczęście. Bo pozbawiono go ogromnych cierpień przed śmiercią.
To... O tych metodach eksterminacji także szerzej mówiliśmy w tej części telewizyjnej. Nie chciałbym, żebyśmy zbyt wiele tutaj powtarzali, bo wiele jest też wątków nowych, które możemy podjąć. Jest z nami także pan Andrzej Łukawski, pełnomocnik i inicjator Komitetu Ustawodawczego projektu w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, koordynator Porozumienia Pokoleń Kresowych w województwie mazowieckim. Panie Andrzeju, witamy.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Andrzeju, 11 lipca, no wiemy dlaczego, prawda? Bo to jest ta krwawa niedziela, to apogeum, które się zaczęło w tej całej zbrodni. No, proszę powiedzieć o swoich sukcesach albo porażkach w związku z działalnością Komitetu Ustawodawczego.
Może zacznę najpierw od faktów takich bieżących. A więc do 5 lipca musimy zebrać, znaczy oddać do Sejmu co najmniej 100 tysięcy podpisów. Jest to wymóg wpisany ustawą o Komitetach Inicjatywy Ustawodawczej. Na dzień dzisiejszy, na tu i teraz, ja przeliczyłem, mamy około 54 tysięcy. A więc przez te około 10 dni powinniśmy zebrać co najmniej 100 tysięcy, dlatego żeby osoby w Sejmie sprawdzające wiarygodność podpisów miały jakiś zapas, i to taki dość konkretny zapas, i na ewentualne odrzucenie. Czyli zakładając, że oddalibyśmy do Sejmu 5 lipca te 100 z zapasem 150 tysięcy, to oznacza, że codziennie musiałbym otrzymać paczkę 10 tysięcy. Jest to wysokość, jeśli chodzi o koperty, ja już to sprawdziłem, około gdzieś tak 30-40 centymetrów, jest to raczej niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie dobrać te 100 tysięcy, ale jesteśmy na tyle zdeterminowani, że jeżeli nam się nie uda, to kolejną inicjatywę, to nie nazywa się przedłużenie, a raczej wznowienie, napiszemy do pani marszałek Kopacz i będziemy kolejną akcję przeprowadzać, dlatego że no, musimy ustalić właśnie ten dzień. Według projektu inicjatywy społecznej nazwa tego dnia, ten dzień nazywa się Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian. Pomysł inicjatywy społecznej zrodził się w zeszłym roku, dlatego że zobaczyliśmy, że na dobre utknęły 4 poselskie projekty uchwał identycznie brzmiących, czyli w tych projektach miało te uchwały dotyczyły ustanowienia 11 lipca jako Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian. W kolejności składania złożył pierwszy klub parlamentarny PiS-u, przepraszam, PSL-u, kolejnie PiS-u, Solidarnej Polski i nawet SLD. To wszystko działo się przed obchodami zeszłorocznymi, a więc przed obchodami 69. rocznicy. No niestety, utknęło to na dobre. I ktoś z dziennikarzy na briefingu z marszałek Kopacz zapytał ją, co z wnioskami, z projektami inicjatyw poselskich. Marszałek Kopacz przed milionami telewidzów odpowiedziała, że wszystkie 4 wnioski przekazuje do dalszego procedowania, ale zaznaczam, że ona mówiła to 11 lipca na briefingu rok temu. Do dalszego procedowania. I teraz nie wiem, co się stało, że przez rok czasu te 4 wnioski gdzieś się mrożą. No, tak głośno było kiedyś o zamrażarce sejmowej. Zapierano się, pani marszałek Kopacz mówiła, że nie istnieje coś takiego. No nieprawda. To jest klasyczny przykład na to, że takie coś istnieje. Nie doczekawszy się tego właśnie procedowania tych 4 projektów, postanowiliśmy pójść dalej i nie zbierać, znaczy nie tworzyć komitet w celu zbierania podpisów pod projektem uchwały, a projektem ustawy. Jest to dalej idące niż uchwała i jeżeli nam się nawet nie powiedzie przed tegorocznym 11 lipca, to po prostu dalej będziemy kontynuować, bo taka uchwała musi zapaść. 70 lat zmowy milczenia w tym kraju to już lekka przesada. Czas wreszcie powiedzieć prawdę, ale już nie chciałbym się powtarzać, bo w audycji w telewizyjnej dużo o tym mówiono. Ja tylko chciałbym jeszcze tutaj podkreślić, bo jestem blisko, bywam w Sejmie, no, z racji pełnienia obowiązków pełnomocnika inicjatywy społecznej i przysłuchuję się, podpytuję, co się dzieje właśnie z tymi wnioskami. I po prostu to, co stało się kilka dni temu, ten projekt uchwały senackiej, po prostu jak ja dowiedziałem się, przeczytałem, to jestem zszokowany. Byłem również na posiedzeniu komisji pani Katarasińskiej, na której debatowano nad projektem z kolei poselskim. Zszokowany jestem dlatego, że jest to data bardzo ważna dla całego narodu. No przecież to nie jest sprawa tylko Kresów, to jest sprawa narodowa. To jest święto, które będzie obchodzić cały kraj. Kraj obchodzi to święto. Co roku przecież pod takim Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian w lipcu odbywają się, zwłaszcza 11, odbywa się szereg nabożeństw, mszy. Jest to uroczystość doniosła, patriotyczna, gdzie bierze udział bardzo dużo ludzi, a więc nie można tylko przypisywać tego jakiemuś, że to jest jakaś incydentalna, jest to sprawa narodowa. Jeśli już mowa o sprawie narodowej, to dziwią mnie wszelkie jakieś słowne przepychanki, dyskusje. Ja tutaj słyszałem, że to miało być rozwadnianie, ja to porównuję do kostki lodu, bo to, co nam zafundowali senatorowie i najprawdopodobniej tak się stanie z posłami, to mi przypomina kostkę lodu, że jest dużo szumu, dzień się skończy, kostka lodu się rozpuści i wszyscy o tym zapomną, a tak nie może być. Cały czas mam nadzieję, że jednak posłowie pójdą troszeczkę dalej i sprawa, która dotyczy całego narodu, nie będzie dyskutowana, jakieś kłótnie, czy kropka w tym miejscu, czy przecinek, to nie jest ważne. Ważne, żeby jedna nazwa, która do tej pory była złożona jako projekt uchwały przez te cztery wymienione przeze mnie kluby parlamentarne, żeby ona jednak była podtrzymana, a wiem, że Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości dokładnie broni swojego projektu pod właśnie taką nazwą, Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian. I nie powinno być żadnej dyskusji nad tym. To powinno być przegłosowane przez aklamację. To blisko 200 tysiąca ofiar na Kresach. Powinniśmy oddać w ten sposób hołd i nie targować się i nie kupczyć, celowo używam tego słowa, a dać to pod głosowanie przez aklamację. Natomiast tutaj się na chwileczkę zatrzymam tutaj przy tym kupczeniu, bo ja nie bardzo rozumiem, jak do sprawy skądinąd polskiej miesza się tutaj państwo ukraińskie. Przecież wtedy nie było Ukrainy. To Polak pochodzenia ukraińskiego mordował sąsiada, dlatego że był tylko Polakiem. To była rzecz się rozgrywała na okupowanych terenach II Rzeczpospolitej. I skąd tutaj nagle takie upolitycznienie całej tej sprawy? Ja to postrzegam tak, że jest grupka nacjonalistów zgromadzonych przy tej partii, ukraińskiej partii Swoboda, którzy zaczynają nakręcać ten swój cały nacjonalizm. Jest to groźne, bo mi przypomina to te pochodnie zapalone i ich marsze przypominają mi lata 30. i dojście Hitlera do władzy. Natomiast z naszej strony też jest grupka jakoś tak bardzo przychylnych i sprzyjającym tym działaniom Ukraińców, ukraińskich nacjonalistów. Ja tego nie mogę zrozumieć. Tutaj wiodącą rolę odgrywa jednak mimo wszystko Związek Ukraińców w Polsce, hojnie obsypywany przez rząd z pieniędzy polskiego podatnika, więc naszej krwawicy, milionowymi dotacjami, i mam wrażenie, że prowadzi działalność szkodzącą narodowi polskiemu, wspierając właśnie działania nacjonalistów ukraińskich. Uważam, że jest to nie w porządku i stąd tutaj jest to umiędzynarodowienie, że ktoś komuś się narazi. Powinniśmy machnąć na to ręką. Owszem, stosunki polsko-ukraińskie powinny być jak najlepsze, ale według moich danych one są. Naród polski, naród ukraiński żyją, jak przystało, na kraje słowiańskie. Ja w Kresowym Serwisie Informacyjnym publikuję informacje z wycieczek, z podróży, gdzie zwykli Ukraińcy sprzyjają, pomagają, wskazują miejsca rzezi. One są już zarośnięte, goszczą Polaków, udzielają gościny, przynoszą wodę i tak dalej przy jakichś tam pracach ekshumacyjnych. Też o tym pisaliśmy w Kresowym Serwisie Informacyjnym. I pani Ewa Siemaszko też to mówiła, że za II Rzeczpospolitej nie było jakichś antagonizmów, nie było jakichś sprzeczności. Wszyscy żyli zgodnie. I tak jest teraz, tylko jest grupka po obu stronach granicy i w Polsce, i na Ukrainie, którzy z jakichś niewiadomych powodów po prostu mają interesy i są, boją się chyba, że te interesy, czyli te stosunki polsko-ukraińskie, ulegną nagle pogorszeniu. Ale to nie są stosunki między narodami, tylko to są stosunki między takimi enklawami. Po prostu, tak jak powiedziałem, jest to grupa po obu stronach, którzy lobują pewne sprawy, no i niestety oni mają władzę, oni mają pieniądze.
Panie Andrzeju,
ale to powinno się skończyć.
Będziemy przypatrywać się temu, co dalej z inicjatywą ustawodawczą, ale także będziemy pytali o to, co z tymi projektami, które zostały złożone przez kluby parlamentarne i czy 11 dzień lipca będzie Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.
Tak, one były już ponad rok temu. 11 lipca chyba czwarty wniosek Sojuszu Lewicy Demokratyczny, SLD, chyba dokładnie dzień przed albo 11, no więc cztery wnioski. I tu jest pytanie, co przez rok czasu zrobił parlament, żeby akurat w ostatnich dniach wszystko robić na pucapu, manipulować nazwą, wymydlać, rozmiękczać, no to jest troszeczkę niepoważne. Były jednoznacznie, cztery jednoznacznie brzmiące projekty i tym się powinno powinien zająć parlament i pani Katarasińska w tej komisji. Ja tutaj jeszcze tak nieoficjalnie dopowiem, że prawdopodobnie opóźnienie się wzięło stąd, że ale jeszcze tego nie sprawdziłem, że od komisja pani Katarasińskiej odsyłała to do marszałek Kopacz, pani marszałek Kopacz do komisji pani Katarasińskiej. No to jest niepotrzebne. To jest nasza narodowa sprawa i to nie powinno mieć miejsca.
No jakby komuś zależało, panie Andrzeju, to już by to było, tak brak, powiem.
Tak, po prostu komuś zabrakło tak zwanej przysłowiowej kinderstuby i dobrej woli.
Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Łukawski, pełnomocnik i inicjator Komitetu Ustawodawczego Projektu w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, był naszym gościem. Dziękuję, panie Andrzeju, za rozmowę.
Dobranoc, szczęść Boże.
Dobranoc, szczęść Boże. Pan Andrzej tutaj wspomniał o tym projekcie, a ja sięgam do projektu, bo mówił też o stosunkach polsko-ukraińskich. Sięgam do nie już projektu, a do uchwały, którą podjął Senat Rzeczypospolitej i tam w jednym akapicie czytam tak. Nie zapominamy, że w dziejach polsko-ukraińskich stosunków w XX wieku były także wydarzenia, które nie przynoszą Polsce chluby. Niesprawiedliwa polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej i wypadki polskiego odwetu z lat 43-45. Nie może to jednak oznaczać zapominania, równoważenia czy pomniejszania tragedii tych, którzy padli ofiarą zbrodni wołyńskiej. Chciałbym, by państwo obecni tutaj w studio wytłumaczyli mi ten akapit o niesprawiedliwej polityce narodowościowej II Rzeczypospolitej, jak zapisali senatorowie, i wypadkach polskiego odwetu lat 43-45. Pan redaktor Piotr Szubarczyk.
Ja muszę z ubolewaniem stwierdzić, że w różnych środowiskach w Polsce, także w środowiskach naukowych, uniwersyteckich, jest taka skłonność do uprawiania takiej amatorskiej psychoanalizy. Pamiętam rozmowę z młodym panem doktorem, uznawanym za znawcę Wołynia i stosunków polsko-ukraińskich, który z miną wielkiego mędrca mówił mi, że no jednak ta rzeź wołyńska nie była bez przyczyny, bo jednak Polacy tych Ukraińców bardzo upokarzali. Tak sobie pomyślałem w tym momencie, że w takim razie trzeba by usprawiedliwić także wszystkie zbrodnie niemieckie, no bo przecież jakkolwiek by nie patrzeć, dla Niemców traktat wersalski był jakoś tam upokarzający. Trzeba by usprawiedliwić wszystkie zbrodnie sowieckie, no bo przecież Imperium Rosyjskie w wyniku I wojny światowej też uległo pomniejszeniu. Ja stanowczo protestuję przeciwko, powtórzę raz jeszcze, takiej amatorskiej psychoanalizie ludzi niekompetentnych, którzy w ten sposób sobie snują jakieś tam dywagacje, chyba nie zdając sobie sprawy z tego, czego te dywagacje dotyczą. Jak to jest bolesne. Ja bym miał ochotę im powiedzieć: posłuchajcie najpierw tych, którzy zostali skrzywdzeni. Posłuchajcie tych, którzy nie zaleczyli jeszcze swojej wołyńskiej traumy. A przy tym, ojcze, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na taką rzecz. Przez całe lata powszechnie używaliśmy wyrażenia rzeź wołyńska, czy rzeź na Wołyniu. Chciałbym prosić wszystkich słuchaczy, by nie używać jednak tego określenia rzeź wołyńska. Ja wiem, że to jest wyrażenie ekspresyjne. Prawdopodobnie jego geneza jest taka, że człowiekowi zapiera dech w piersiach, kiedy czyta, w jaki sposób zabijano naszych rodaków. I po prostu w tym, pragnąc ogarnąć to wszystko, używa takiego ekspresyjnego wyrażenia rzeź, przypominającego rzeź jakichś zwierząt, te nieludzkie zbrodnie. Poza tym myślę, że tutaj na zasadzie analogii przywołuje się znane w historiografii wyrażenie rzeź Ormian na początku XX wieku, która się dokonała, prawda? Może tak. Ja bym prosił, żeby nie używać tego wyrażenia rzeź, tylko konsekwentnie, żeby mówić o ludobójstwie. I nieoczekiwanie ostatnio zupełnie przypadkiem natrafiłem na wypowiedź pana profesora Alana Besansona, wybitnego francuskiego politologa, historyka socjologii i filozofii, no, zaprzyjaźnionego z Polakami, przecież on jest także znawcą ruchu Solidarności, był zafascynowany tym ruchem Solidarności. Profesor Besanson napisał tak. Ludobójstwo w sensie właściwym, w odróżnieniu od rzezi, żąda następującego kryterium. Ludobójstwo to rzeź zamierzona w ramach jakiejś ideologii, stawiającej sobie za cel unicestwienie części ludzkości dla wprowadzenia własnej koncepcji. Plan zniszczenia ma obejmować całość określonej grupy, nawet jeśli nie zostaje doprowadzony do końca w rezultacie niemożliwości materialnej czy zwrotu politycznego. I tu pan profesor nam, myślę, sprawę jasno postawił. Tak, to było ludobójstwo, nie rzeź, nie konflikt, nie wojna chłopska, polsko-ukraińska, jak niektórzy też mówią, by znowu zamaskować istotę, sedno sprawy. Jeszcze jedno, pani Ewa Siemaszko w swojej wypowiedzi, ponieważ jest osobą niezwykle szlachetną i stara się zawsze w swojej wypowiedzi równoważyć słowa, by nie pójść za daleko, powiedziała, że była porażona ogromem zła, które się wtedy wydarzyło, i zaraz jak gdyby obawiając się, że możemy to jej zdanie do współczesności jak gdyby odnieść, zaraz się zastrzegła, oczywiście zła w czasie minionym. Ja tak sobie pomyślałem, że znowu trzeba przytoczyć to nieśmiertelne zdanie Norwida, które miałem tu okazję nieraz wypowiedzieć. Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej. Muszę powiedzieć, ojcze, że nieraz płakałem w archiwum nad zdarzeniami, które się rozgrywały pół wieku temu albo jeszcze wcześniej. Ja uważam, że jeśli chodzi o zło, to nie ma czegoś takiego, że było zło dawno temu, więc to inaczej jest zło dzisiaj. Zło jest ponadczasowe. Zło jest ponadczasowe. Z tych wszystkich moich notacji wołyńskich, podolskich, utkwiło mi w pamięci nawet nie opisy tych strasznych zbrodni dokonywanych przy pomocy siekiery, młotka czy pogrzebacza, czy właśnie tego narzędzia, o którym Paweł Naleźniak mówił. Z tych wszystkich relacji najbardziej mnie wzruszyła pewna scena. Opowiadała mi Jadzia Zielińska. Jadzia Zielińska ma dzisiaj 80 lat, nazywa się Jadwiga Majewska. Jest matką mojego przyjaciela z czasów Solidarności. Ale po 5 minutach jej relacji ja nie mogłem inaczej patrzeć na nią jak na Jadzię Zielińską. Jadzia ma 9 lat. Cała wieś Huta Stepańska ucieka w takim taborze przed Ukraińcami w kierunku Sarn i Równego. 500 mieszkańców Ukraińcy już zabili. Jadzia przywoływana jest do jednego z wozów, gdzie jest jej rodzina. I nagle Jadzia sobie uświadamia, że przecież w domu została pamiątka pierwszej Komunii Świętej. Jadzia ma 9 lat i nie bacząc na niebezpieczeństwo, Ukraińcy już się zbliżają, biegnie do domu, żeby zabrać najcenniejszą rzecz, jaką ma. Bo niedawno przecież była przyjęta do pierwszej komunii. Jak ona będzie bez tej pamiątki dalej mogła żyć? I bierze ten obrazek pięknie oprawiony i biegnie. I już nie dogania taboru. Więc ucieka gdzieś w pole w kierunku lasu, przerażona, bose nogi. Spotyka szczęśliwie swoją kuzynkę i biegną dalej. I w pewnym momencie ta jej pamiątka z pierwszej komunii świętej, Jadzia, przewraca się na kamieniach w strumieniu. Roztrzaskała się, rozbiła się. Jadzia płacze, jest nieszczęśliwa. To jest scena z przeszłości. Jeszcze raz powtórzę. Zło, które się wydarzyło nawet dawno temu, nie jest złem minionym. To zło trwa i dlatego to zło trzeba przypominać po to, byśmy nie chcieli tego zła powtarzać.
To pan redaktor Piotr Szubarczyk, teraz ksiądz profesor dr Józef Marecki.
Nawiązując do tego, co powiedział pan redaktor, co wcześniej zostało tutaj powiedziane, chcę wspomnieć, że właśnie to zło ciągle funkcjonuje. I to zło raz zasiane na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, na Chełmszczyźnie, także na Podlasiu, w Przemyskiem. Ono funkcjonuje jako dla nas wielka tajemnica. Ja często odwołuję się do słów księdza biskupa Margiana Trofimiaka, do niedawna ordynariusza wołyńskiego, który tę zbrodnię potężną, która dokonała się przed wielu laty, ten fakt ludobójstwa, czystki etnicznej. W ogóle, panie redaktorze, my nie wiemy, jak to nazwać. Bo tutaj każde słowo, czy będzie właśnie ekspresyjne jako rzeź, czy będzie bardzo delikatnie, ładnie brzmiące ludobójstwo, ale tragiczne w skutkach, ono nie odpowiada temu, co tam się właściwie stało. Bo jak stanąć nad mogiłą, gdzie jest pochowanych 200, 300 czy 1000 osób, wszystkie te osoby mają roztrzaskane czaszki, mają przebite, połamane żebra od wideł pogrzebaczy, nie mają kończyn, bo zostały odcięte. Jak zobaczyć, że są tylko fragmenty ciał ludzkich pochowane w grobach, a w drugiej części nie ma, nie wiadomo, gdzie zostało to rzucone. Jak to nazwać? Żadne ludzkie słowo nie wypowie. I wracam właśnie do wypowiedzi biskupa Trofimiaka, który to wszystko nazwał, że było to mysterium iniquitatis, tajemnica zła. I kiedyś miałem takie piękne spotkanie z prawosławnym, emerytowanym biskupem z Łódzka, z Równego bodajże, z Wołynia w każdym bądź razie, który często mówi tak, że on się często modli za te ofiary tego, co się stało na Wołyniu. On, Rosjanin, który przyszedł na Wołyń, gdy zobaczył, co tam było. I pytał nas, powiedzmy księży łacinników i pytał księży grekokatolików, księży prawosławnych, jak zrozumieć to zło. I właśnie biskup Matkijan tłumaczył mu, że jest to mysterium iniquitatis. Człowiekowi, który doskonale znał łacinę, mimo że jest biskupem prawosławnym. I powiedział tak, tego się nie da zrozumieć, tak jak my nie zrozumiemy słów, które wypowiadacie wy w czasie mszy świętej, oto wielka tajemnica wiary. Misterium. Tylko, że my podczas mszy mówimy o wielkim misterium Eucharystii, a tutaj jest misterium zła, które jest zakorzenione w człowieku i ono jest. I ten właśnie, ten emerytowany biskup mówił o tym, że tego zła się nie da z tej ziemi wyplenić, musimy odkupić to modlitwą. To był początek tych wielkich akcji niedokończonych mszy wołyńskich, modlitw, często właśnie różnych nabożeństw ekspiacyjnych, żałobnych, by przeprosić Pana Boga i przywrócić sprawiedliwość i prawdę o tym wszystkim, co tam się stało.
Pan doktor Paweł Naleźniak.
Proszę Państwa, ja chciałbym się trochę dłużej odnieść do tego dokumentu, który ksiądz redaktor przeczytał. To znaczy musimy trochę sięgnąć jeszcze do lat 1918-19, bo pamiętamy, że upadek trzech mocarstw zaborczych, Rosji, Niemiec i Austro-Węgier, stworzył niepowtarzalną szansę dla wielu narodów w tej części Europy na wybicie się na niepodległość. I stworzył tą szansę również dla Polaków i dla Ukraińców. Proszę Państwa, Polacy tą szansę wykorzystali, Ukraińcy nie, choćby z tej racji, że byli podzieleni na kilka obozów politycznych. Natomiast jak gdyby u zarania tej polskiej niepodległości, czy też ukraińskiej niepodległości, bo przecież 1 listopada 1918 roku Ukraińcy ogłaszają swoją niepodległość, powstanie państwa ukraińskiego we Lwowie, dochodzi właśnie do konfliktu o to miasto, które jest w tamtej rzeczywistości w ogromnej mierze i kulturowej, i demograficznej, i historycznej polskie. Natomiast jeśli chodzi z kolei o teren, wtedy mówiono Galicja Wschodnia, był to teren z przewagą ludności ukraińskiej. I proszę Państwa, oczywiście ten bratobójczy konflikt to była tragedia dla ludzi, szczególnie z rodzin mieszanych. Dlaczego? Dlatego, że wielu z nich nie odczuwało wtedy jeszcze, może Polacy w większym stopniu, bo ta świadomość narodowa wśród Polaków była większa, nie odczuwało potrzeby identyfikacji, czy ma należeć tu, czy tu. W każdym razie ta wojna 1918-19, ona zakończyła się zwycięstwem Polaków, natomiast nie zakończyła pewnego problemu, dlatego że po pierwsze tak, Ukraińcy nie mieli swojego państwa i w znacznej części to była trochę ich wina, bo to państwo nie powstało nie tylko we Lwowie, ale ono nie powstało także w Kijowie. I istniał problem, jak gdyby ta mniejszość ukraińska, która de facto, tak jak powiedziano w programie telewizyjnym, w dwóch województwach była większością, a to było od 4,5 do 5 miliona ludzi, czyli potężna grupa, ona w znacznym stopniu nie identyfikowała się z państwem polskim. Proszę pamiętać, że w tamtym czasie ogromną rolę odgrywały też kwestie, no też zamożności, bo po wojnie Polska odradzała się po 123 latach niewoli. Była bieda. Na Kresach ta bieda była jeszcze większa, z racji choćby tej, że Kresy były gospodarczo zacofane i ekonomicznie też. I teraz, proszę Państwa, wszystko zależało jak gdyby od tej polskiej polityki, jak ona będzie prowadzona. I oczywiście nie zamierzam tu udowadniać, że państwo polskie było dla Ukraińców państwem spełnionych nadziei, ale było to przecież państwo prawa, było to państwo do 1926 roku na pewno demokratyczne, a po 1926 roku też państwem prawa. I mamy sytuację taką, że oczywiście działały szkoły ukraińskie, ukazywała się prasa, działał kościół grecko-katolicki, prawosławny kościół, doskonale rozwijał się spółdzielczość ukraińska. Proszę Państwa, to było państwo, w którym oczywiście nie było miejsca na niepodległość dla Ukraińców, bo to państwo ukraińskie musiałoby zostać wykrojone z polskiego terytorium. Natomiast bez wątpienia było to państwo, które zapewniało jakiś, powiedziałbym, spory zakres swobód, gdzie ta kultura ukraińska i szkolnictwo ukraińskie mogło się rozwijać bez przeszkód. Natomiast warto się przyjrzeć trochę jeszcze temu, co właściwie nam się w odniesieniu do tego okresu międzywojennego zarzuca. Więc pierwsza rzecz taka jest, jak gdyby mówi się o tym, że na mocy tak zwanej Lex Grabskiego zaczęto tworzyć szkoły dwujęzyczne, tak zwane utrakwistyczne. Czyli jednym słowem, proszę Państwa, wystarczała odpowiednia grupa jak gdyby uczniów Polaków, żeby tworzyć szkoły dwujęzyczne. To się oczywiście odbywało kosztem jak gdyby przekształcania tych szkół ukraińskich w szkoły polsko-ukraińskie. Ale zapomina się przy tym o takiej jednej rzeczy, że tam, proszę Państwa, może poza Lwowem, ale w gminach, gdzie większość ludności stanowili Ukraińcy, dzieci polskie miały obowiązek uczenia się języka ukraińskiego. Jaka była cała idea tych szkół dwujęzycznych? No chodziło właśnie o to, żeby ten polski Jan i ten ukraiński Iwan, to jest to samo imię, żeby się spotkali na gruncie szkoły, bo oni to państwo mieli współtworzyć jak gdyby teraz i w przyszłości. Proszę Państwa, teraz jak gdyby następny problem. Ukraińcy zarzucają Polakom, że nie zgodzili się na utworzenie Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie. To jest prawda, tylko że zgadzaliśmy się na utworzenie tego uniwersytetu w każdym innym mieście, na co oni nie przystali. Jest kwestia, rzeczywiście była ustawa o samorządzie terytorialnym trzech województw. Chodziło o to, że na terenie, proszę Państwa, Małopolski Wschodniej miał powstać jak gdyby, można powiedzieć, forma samorządu, w której byłby sejmik polski, czy sejm polski, sejm ukraiński, i one jak gdyby podejmowały później wspólnie decyzje. No i oczywiście stanowiska miały, wszelkiego rodzaju urzędy miały być jak gdyby reprezentacją ludności tego terenu. Proszę Państwa, ta ustawa jak gdyby została uchwalona, natomiast ona w praktyce nie została zrealizowana. Dlaczego? Dlatego, że państwo polskie już od 1921 roku, kiedy działa ukraińska wojskowa organizacja, czyli pojawiają się te tendencje odśrodkowe, po prostu obawiało się, że ta autonomia będzie wstępem do oderwania tych ziem od Rzeczpospolitej. Mamy teraz następny problem, problem Berezy Kartuskiej, która, jak wiemy, powstała w 1934 roku. Proszę Państwa, jeżeli ktoś się zajmował trochę dziejami tego obozu odosobnienia, i oczywiście wiemy doskonale, że było tam łamane prawo, ale Ukraińcy stanowili tam 15% więźniów. I tak samo, proszę Państwa, największą grupę tam stanowili Polacy. Tak samo, proszę Państwa, postępowano z Polakami, tak samo z ludźmi, których tam siedzieli pospolici przestępcy, natomiast Ukraińców sadzano za co? Za to, że ich działalność była sprzeczna z państwem polskim i groziła jego destabilizacją. I proszę sobie zadać pytanie, jak gdyby też w drugą stronę. Jaka byłaby reakcja dzisiaj jakiegokolwiek państwa, gdyby miała do czynienia z wrogą jej mniejszością narodową? Oczywiście nie wrogą całkowicie, jakąś grupą ludzi wrogich jej, i czy byłaby w stanie zmilczeć ten fakt? Jeszcze mamy jak gdyby jeden problem. Proszę Państwa, bez wątpienia na minus tamtej polskiej polityki międzywojennej należy zaliczyć zburzenie, tu nie podam dokładnej liczby, ale z tego co pamiętam, ponad 100 nieczynnych ukraińskich cerkwi na Chełmszczyźnie.
Nie ukraińskich.
Grecko-katolickich.
Prawosławnych.
Znaczy, dlaczego uważam, że to jest największy błąd? Z prostej przyczyny. Dlatego, że to było uderzenie w uczucia religijne. I jeszcze, proszę Państwa, jak gdyby jedna rzecz. 1930 rok, pacyfikacja Małopolski Wschodniej. Wprowadzenie wojska, obciążenie kosztami jego utrzymania miejscowej ludności, chłostanie publiczne sołtysów. Oczywiście w tych powiatach, gdzie dochodziło do niszczenia urzędów państwowych, do ścinania słupów telegraficznych. Proszę sobie zadać pytanie, jak zareagowałoby dzisiaj jakiekolwiek państwo europejskie, gdyby miało do czynienia z formą takiej irredenty, choćby na części swojego terytorium. Proszę Państwa, oczywiście nie ulega wątpliwości. Polska nie była dla Ukraińców państwem spełnionych nadziei, ani ekonomicznie, ani politycznie. Zresztą jest rzeczą wiadomą, że gdzieś ci Ukraińcy dojrzewali do tego, że chcą mieć swoje państwo. I to można zrozumieć. Teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście byśmy im uczynili takie krzywdy, które usprawiedliwiałyby, jeśli idziemy tym tokiem myślenia, krwawy odwet, w cudzysłowie odwet, do jakiego doszło w czasie wojny. Proszę zwrócić uwagę, że w tym państwie polskim biedy, proszę Państwa, doświadczali także Polacy, doświadczali Białorusini, doświadczali Żydzi. I na terenach, gdzie większość ludności stanowili Białorusini, nie mamy do czynienia z ludobójstwem Polaków. I to jest z tym, jak gdyby zostawiam tych wszystkich, którzy uważają, proszę Państwa, że to, co się stało na Wołyniu, proszę Państwa, jest jak gdyby ukraińskim odwetem. Może należy sobie zadać pytanie, albo inaczej, czy nie należy poszukać źródeł tego, co się stało na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, jednak w założeniach tego integralnego nacjonalizmu ukraińskiego?
Jest z nami pani Aleksandra Żurawska, wiceprezes zarządu Fundacji Pomorska Inicjatywa Kresowa, koordynator Porozumienia Pokoleń Kresowych w województwie pomorskim, także członek Ogólnopolskiego Komitetu Ustawodawczego, o którym mówiliśmy przed chwilą z panem Andrzejem. Witamy pani Aleksandro, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Pani Aleksandro, może takie pytanie do pani, bo już mówiliśmy o 11 lipca jako tym propozycji Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian, ale chciałbym zapytać o to, jak osoby związane z Wołyniem, a więc te, które no, mają największe prawo do wypowiedzi publicznych na ten temat, jak one są postrzegane w koncepcji obchodów 70. rocznicy Krwawej Niedzieli, chociażby no 11 lipca?
Przede wszystkim ja myślę, że częściowo są być może nawet z nich wykluczone, co nie jest może do końca winą jak gdyby całej inicjatywy, natomiast tego, że są to, tak jak Państwo na pewno zdajecie sobie sprawę, osoby już bardzo mocno zaawansowane wiekowo. To jest rzeczywiście być może ostatnia okrągła rocznica, podczas której jeszcze będą z nami ci żywi świadkowie i dlatego też ona powinna być przede wszystkim godnym jak gdyby uhonorowaniem ich pamięci, ich cierpienia ich rodzin. Jeżeli mogłabym jeszcze się odnieść do tego w kontekście takim, co się dzieje nie tylko w Warszawie przy organizacji tych obchodów, natomiast to się dzieje generalnie w całej Polsce, na przykładzie tego, co się dzieje u nas w Trójmieście, co się działo tutaj 10 dni temu. Powstał taki projekt Polacy i Ukraińcy 70 lat po tragedii wołyńskiej, realizowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, centrum działające pod patronatem, pod marszałkiem województwa pomorskiego. Natomiast nasza fundacja rzeczywiście, jak tylko zobaczyła na początku maja program tej inicjatywy, wysłaliśmy list protestacyjny, zawiadomiliśmy największe organizacje kresowe, działaczy kresowych, środowiska kresowe, kresowian i rozpoczęła się akcja protestacyjna, która przeciwko temu programowi ludzie pisali, organizacje pozarządowe, protesty, pisma i do prezydenta miasta Gdańska i do marszałka i ponieważ ten program był po prostu no, tendencyjny, to jest łagodne określenie. Natomiast 21 maja dostaliśmy odpowiedź od prezydenta Gdańska w związku z tymi protestami. Ona była dosyć lakoniczna, taka nawet grzecznościowa bym powiedziała, w którym uderzyło mnie przynajmniej takie sformułowanie, że przecież polskie i ukraińskie punkty widzenia są odmienne, więc nie zrozumiałam tego do końca, bo jak odmienne, drodzy Państwo, mogą być punkty widzenia wobec niepodważalnych, stwierdzonych faktów, które się odnoszą do ludobójstwa, które miało miejsce. Jednocześnie prezydent poinformował, iż obejmuje nad tym przedsięwzięciem patronat honorowy i wzywa organizatorów do zaproszenia środowisk kresowych, aby wzięli udział w tych planowanych wydarzeniach. Notabene takiego zaproszenia nie otrzymała ani nasza organizacja, ani żadna ze znanych mi organizacji kresowych z Trójmiasta, a jestem w kontakcie ze wszystkimi, bądź prawie ze wszystkimi. 3 czerwca otrzymaliśmy pismo od marszałka województwa pomorskiego, na które odpowiedzieliśmy następnego dnia bardzo obszernym listem. Zrobiliśmy tam szereg uwag, wypunktowaliśmy, że tak powiem, wykluczenia, które miały miejsce przy planowaniu tych obchodów, dlatego że z tej inicjatywy już poprzez sam dobór tytułu wykluczono prawdę, dlatego że czy możliwe byłoby, aby taka konferencja, jaka zadziała się w Gdańsku, była organizowana na przykład w 70. rocznicę powstania w getcie warszawskim i nosiłaby nazwę konflikt niemiecko-żydowski, geneza, przebieg i następstwa. To by nie było możliwe. Niemożliwe by było zaproszenie historyków SS opowiadających, jakie to oni krzywdy i rany doznali na przykład właśnie w walce z broniącymi się Żydami. Tutaj jak gdyby ta analogia, może ona jest dosyć mocna, ale wydaje mi się, że jednak obrazuje to, co zadziało się tutaj w Trójmieście. Wykluczono w ogóle z tej dyskusji pamięć społeczeństwa polskiego i ukraińskiego. ofiar ONUPA narodowości różnej, bo to nie byliśmy tylko my, to była narodowość żydowska, rumiańska, czeska, rosyjska, ukraińska, romska, ukraińska przecież w ogromnym wymiarze. Dlatego tutaj szereg tych wykluczeń był po prostu ogromny. Nie wzięto pod uwagę przy planowaniu tych inicjatyw zdania organizacji kresowych, które tutaj przecież na terenie województwa pomorskiego funkcjonują i to funkcjonują od dawna. Natomiast podjęto współpracę z takimi instytucjami jak Akademia Pomorska w Słupsku, jak Ukraińskie Towarzystwo Historyczne, które te podmioty znane są w środowiskach kresowych z wystąpień, które usprawiedliwiają ludobójstwo ukraińskie, usprawiedliwiają jego sprawców, które wielokrotnie atakują świadków zbrodni, które dokonują manipulacji faktami historycznymi. Więc jak gdyby nawiązanie takiej współpracy przy całkowitym pominięciu kresowian świadczy albo o kompletnej nieznajomości tematu, daleko posuniętej ignorancji, albo być może o działaniu celowym,
Pani Aleksandro, ja się zastanawiam i jakby z uporem i w poprzedniej części pytałem, ale teraz chciałbym również Panią zapytać w związku z tą konferencją, o której Pani mówi, bo mi się już po prostu, ja w to nie wierzę, że to jest jakaś taka jakaś naiwność czy coś takiego. No jeżeli telewizja publiczna emituje film, który szkaluje AK-owców jako antysemitów i tak dalej, dylematy moralne mają Niemcy co do Żydów. Polacy nie mają takich dylematów, bo po prostu mają takie poglądy, jakie mają, prawda, wobec tej narodowości. Tak jest to ukazane w tym filmie. Tutaj mówi pani o tym, że to jest prezentowane jako konflikt, tak? No i rzeczywiście, gdyby przyjechali sobie SS-mani i opowiadali, jakie straty ponieśli w związku z tym, co działo się w getcie chociażby, to nikt przy zdrowych zmysłach po prostu tego nie zaakceptuje. Dlaczego to jest akceptowane w stosunku do Polaków i dlaczego ci, którzy powinni stać na straży pamięci i prawdy, oni pozwalają sobie na tego typu konferencje, na tego typu ściąganie seriali, za które się płaci i tak dalej, i tak dalej.
Tak, ta konferencja organizowana pod patronatem honorowym prezydenta miasta Gdańska, a organizowana przez instytucję, która podlega pod Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, była przecież dotowana z naszych wspólnych pieniędzy, podatków i jak gdyby zadziała się przy pełnym przyzwoleniu, przy poparciu władz i nawet te wszystkie apele, ponieważ naprawdę bardzo wiele organizacji z całej Polski te apele pisało protesty. Wiem o tym, dlatego że część z tych protestów przychodziła również do wiadomości na adresy mailowe naszej fundacji. Ludzie po prostu widzieli te listy nasze, które opublikowały największe kresowe serwisy w Polsce, które opublikował od razu ksiądz Isakowicz-Zaleski, więc to miało rzeczywiście bardzo duży zasięg, więc ludzie przesyłali również do nas te protesty, które już wysłali, także do nas wpłynęło ich kilkadziesiąt, więc rozumiem, że też nie wszyscy wysyłali do nas, część wysyłała już bezpośrednio, więc zasięg rzeczywiście był duży, to były różne miasta, to były nie tylko organizacje, to były nawet osoby fizyczne, aczkolwiek większość była rzeczywiście protestów od organizacji, od fundacji, od stowarzyszeń zajmujących się, podejmujących właśnie tą tematykę. Także coś takiego się wydarzyło i to jest też jak gdyby, może ja zawsze to powtarzam, powtórzę raz jeszcze, że chciałabym też zaapelować do wszystkich środowisk kresowych, do działaczy, do organizacji pozarządowych, które podejmują ten temat. Stwórzmy wspólną platformę nie tylko do działań, ale również do reakcji, bo te reakcje są niezmiernie ważne. Jeżeli dzieją się rzeczy takie, jak właśnie zadziała się w Gdańsku, żebyśmy mogli wypracować przede wszystkim jakiś kierunek, w którym ten temat kresów nieść będziemy dalej, tak żeby poznawały go przyszłe pokolenia, dlatego że ostatni świadkowie, nie jest ich już wiele. Natomiast bardzo istotne jest, aby ten temat prawdy historycznej przekazywać dalej młodemu pokoleniu, dlatego że my musimy udźwignąć to i jest to naszą powinnością i musimy tą pamięć nieść dalej. Ja obserwowałam, miałam zamiar nie iść na tą konferencję, ale poszłam, bo chciałam osobiście się przekonać, jak to wygląda. Było część osób młodych, które słuchały i ja myślę, że być może wyszły stamtąd z zupełnie innym oglądem. No ponieważ no różne tam stwierdzenia padały, takie na przykład jak no przecież przemoc była trwałym elementem okresu międzywojennego, bądź Wołyń to nie był przecież taki najistotniejszy wydarzenie w historii ONUPA, padło stwierdzenie, że nieszczęście strony polskiej polegało na tym, że przyjęła władzę. Także wydźwięk tego dla młodych ludzi, jeszcze jak gdyby nie związanych z tym tematem, może być niewłaściwy. Dlatego no, musimy jakoś wspólnie się koordynować.
Dlatego pani Aleksandro, także ten głos dzisiaj na antenie Radia Maryja, wcześniej telewizji Trwam. Ksiądz profesor Józef Marecki, nie wiem czy do pani jeszcze Aleksandry pytanie. Już niezależnie, tak? Także pani Aleksandro, serdecznie dziękuję za tę informację. Pozdrawiamy ze studia w Toruniu. Szczęść Boże.
Dobranoc.
Aleksandra Żurawska, wiceprezes zarządu Fundacji Pomorska Inicjatywa Kresowa, koordynator porozumienia pokoleń kresowych w województwie pomorskim, była naszym gościem. I mówiliśmy chociażby o tej wspólnej platformie, tak, protestu już księży profesorzy, tylko ja nie chciałbym, żeby wysiłki ludzkie, które mogą iść na coś dobrego, były ciągle kierowane na protesty przeciwko temu, co robi władza, bo to jest nienormalne. Władza powinna sama z siebie po prostu bronić interesu polskiego, a nie żeby obywatelskie inicjatywy powstawały, żeby bronić interesu polskiego przeciwko władzy, która go nie broni.
Z drugiej strony, Ojcze Bogu, niech będą dzięki, że są takie inicjatywy, dlatego że to nas buduje. Ja jestem głęboko przekonany, że to pozwoli wykształcić inteligencję nowej polskiej formacji, tej inteligencji, której nam brakuje, bo ta inteligencja zarażona wirusem postsowieckim nie jest w stanie spraw polskich postawić we właściwy sposób. Ojciec tutaj przywoływał dzisiaj dwukrotnie ten nieszczęsny film niemiecki. Ja słuchałem dyskusji po filmie. W pewnym momencie poproszono o wypowiedź pana profesora Juliusza, jakże on się nazywa, Schnepp, nie chciałbym się pomylić. W każdym razie był to konsultant historyczny tego filmu, profesor historii. Niemieccy realizatorzy filmu to mądrzy ludzie uznali, że potrzebny jest historyk z profesorskim nazwiskiem, żeby w razie czego można powiedzieć, kochani, to nie my, my jesteśmy tylko filmowcami. I cóż ten historyk, który powinien jakoś kierować jakąś metodologią naukową. Cóż on nam mówi? Otóż on się uśmiecha tak z lekka szyderczo i mówi: proszę państwa, ja jestem Żydem, obywatelem niemieckim. Ja miałem prawo tak pokazać Armię Krajową. Pan profesor od historii, bardzo często historycy mają pełne usta nauki, nawet tak lubią akcentować, że oni uprawiają naukę, a my to jesteśmy takie ksenofoby, tacy wariaci, którzy sami nie wiedzą, czego chcą. I nagle pan profesor wyjaśnia, że on pokazał tak Armię Krajową, bo jest Żydem i niemieckim obywatelem. No to gdzie jest ta prawda obiektywna? Bardzo często nam się, ojcze, mówi, że...
No jest równocześnie, panie redaktorze, jak gdzieś wyczytałem, także wspiera Centrum Wypędzonych Eriki Steinbach, którego prezydium, pierwsze prezydium, którego w skład chodziło 13 członków, tylko dwóch nie było związanych z Adolfem Hitlerem albo nie było SS-manami. Tylko dwóch na 13.
Otóż to. Ojcze, jeszcze jeden przykład. Jak tylko wspomnieć o polityce historycznej w Polsce, to natychmiast robi się wielki raban. Jak można politykę historyczną uprawiać? A wszyscy wokół nas uprawiają tę politykę. Już dawno doszliśmy przecież do wniosku, że jeśli my nie będziemy swojej polskiej polityki historycznej uprawiać, to inni ją zrobią za nas. I wtedy dopiero będzie źle. wielki raban, bo przecież historia powinna być obiektywna, same badania powinny już tworzyć obiektywny obraz. No niestety, historia to są punkty widzenia. To są punkty widzenia. Nie da się w taki sposób jak zadanie matematyczne przedstawić historii. I my musimy wiedzieć, o czym chcemy świat poinformować. My musimy wiedzieć, na co trzeba położyć nacisk, by godnie wychować naszą młodzież, by stworzyć znowu taką inteligencję, jak ta, która umierała w Katyniu, w Palmirach, w innych miejscach kaźni, bo bez tego nie odzyskamy godności narodowej. Problemem jest to, że my zatraciliśmy poczucie godności narodowej. To jest problem. Może to właściwie by trzeba od tego zacząć i wszystkie te kwestie szczegółowe, na które napotykamy po drodze, jak ta właśnie sprawa, o której pani Ola tak pięknie mówiła, wynikają właśnie z tych braków. Nawiasem mówiąc, pani Ola Żurawska napisała do pana marszałka województwa pomorskiego list, w którym mówi o tych wykluczeniach. Ja będę prosił o opublikowanie tego listu, bo to jest kwintesencja tej sprawy i właściwie tam już nie ma nic więcej do dodania.
Więc nie tylko nowa inteligencja, ale także nowa władza jest potrzebna. Ksiądz profesor Mirecki.
Marecki. Ojcze, redaktorze, ja chciałem właściwie powiedzieć to, co już powiedział mój przedmówca. Właściwie zabrał mi głos, bo wypowiedział w nawiązaniu do tego, co powiedziała pani Aleksandra, że w Polsce brak jest właściwej polityki historycznej. Historii nie ma. Nie ma tej historii w mediach, nie ma tej historii w społeczeństwie. Ci, którzy mają władzę, mają dla nas okruchy historii dla siebie wygodne. Zakłamanie, wielkie zakłamanie, nieprawda. I już nie będę powtarzał tego, co powiedział tutaj pan redaktor o pewnych sprawach. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedną tylko rzecz. Chcę dodać, że kiedy my, jako historycy, na różnych spotkaniach mówimy o faktach historycznych, z którym już nie można dyskutować, wtedy się nazywa nas oszołomami. Ja kilkakrotnie w środowiskach mieszanych, powiedzmy tak ogólnie, kiedy zacząłem o tym mówić, byłem oszołomem przyrównywanym do księdza Isakowicza, księdza Tadeusza. Oszołom, jeżeli mówimy o faktach, o prawdzie, to wtedy jesteśmy relegowani, prawda, jako osoby, które zmyślają sobie coś. Przedstawiamy świadków, to jest nieprawda. Więc łatwo jest właśnie wtedy mówić, kiedy się usunie świadków, w sensie historyków, ludzi niewygodnych, wtedy właśnie będzie konflikt polsko-ukraiński, wtedy coś tam gdzieś będzie, prawda, żołnierze AK to będzie, no oczywiście jacyś zbrodniarze, obrońcy Westerplatte to będą jacyś chorzy psychicznie, prawda, i alkoholicy, to jest bardzo wygodnie. I tak się już mówi nie tylko teraz o tych wydarzeniach sprzed wielu lat, ale nawiązując do pierwszej wypowiedzi pana redaktora, chcę powiedzieć, tak się mówi o tych, którzy chcą tę pamięć przywołać. Również jesteśmy dzisiaj jako historycy niewygodni, kiedy przedstawiamy świadków, zbieramy świadectwa, dlatego że my psujemy obraz pewnej poprawności politycznej, właśnie, no, kim ma być Polak? Polak ma być takim właśnie takim śmieciem Europy, przepraszam, który nic nie potrafił zrobić, robił krzywdę tym biednym Ukraińcom, Cyganom, Żydom, zwłaszcza na Kresach. No jaka to się wielka krzywda działa. Nie mówi się o tym, prawda, co mówił Doncow, co Łętkarski, jak napisał dekalu ukraińskiego nacjonalisty. Nie mówi się, prawda, o zajmańcach tak zwanych. Jaka była polityka nacjonalistyczna ukraińska. Nie mówi się o tym, co robił chociażby sługa Boży Andrzej Szeptycki. Jego działania antypolskie, jakie były znaczące. Nie mówi się, prawda, jak powstawała SS Hałyczyna z wielkim błogosławieństwem Józefata Kocyły, czyli Kocyłowskiego, jak chciał być polskim szlachcicem, zmienił sobie nazwisko spod stanowka greokatolicki bazylianin. O tym się nie mówi, tak? Tylko się mówi o tym, prawda, co, jakie Polacy wyrządzili krzywdy. Ile dobra zostawili, jak wspaniale wnieśli kulturę, jakie wspaniale dobra, tego, prawda, my nie widzimy. Tylko sobie pod ciągłą presją, zwłaszcza pewnych środowisk rusińskich, które nagle się nazwały ukraińskimi, byli od wieku, mieli własne państwo i tak dalej.
No, w ogóle jeśli damy sobie wdrukować te różne wersje, to boję się czytać podręczników za 50 lat historii, bo może będą drukowane nad Wisłą, ale treści będą nie z nad Wisłą.
Dlaczego my się nie boimy, ojcze, bo już my będziemy... Pewnie po drugiej stronie, ale martwimy się o ojca Dariusza, bo jest młodym człowiekiem.
I tych, którzy po nas Może tak zróbmy, proszę Państwa. Jeżeli nasi słuchacze mają teraz jakieś pytania do gości w studio, to zapraszamy. Może także świadkowie, którzy no, uczestniczyli w tej zbrodni ludobójstwa na Wołyniu czy na tych terenach, o których dzisiaj mówimy. Prosimy Państwa o takie telefony. Numery 655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-2356 Polski Południowej, a także zagranica 655-2333 i końcówka 66. Telefony w naszej rodzinie bezpłatne dla użytkowników tej sieci 536 600 100 i 536 600 200. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja słucham audycji, zaraz wyłączę radio, żeby nie... więc chciałem powiedzieć, ja jestem wołyniakiem. No, mam teraz, no, 80 lat się zbliża. Nie chciałem powiedzieć, że w tej argumentacji, którą to była przytaczana, zapomina się o dwóch rzeczach. Jedna, że w traktacie rzymskim, który został podpisany w 21 roku, czy 22 na początku, bolszewicy wymogli na Polakach podpisujących traktat rzymski, że w żadnym wypadku nie dadzą jakiejś samodzielności, znaczy autonomii dla Białorusinów i dla Ukraińców. To jest jedna rzecz. Halo?
Tak, tak, słuchamy.
A druga rzecz. I to jest opublikowane albo w więzi, chyba w więzi, albo w znaku z lat 80., początku lat 80. Tam było dwa artykuły na ten temat, którym omawiano, prawda, ten układ. A druga sprawa to jest sprawa porozumienia pomiędzy Piłsudskim a Petlurą. I w tym porozumieniu Petlura był prezydentem Ukrainy. No a prawda, Piłsudski był naczelnikiem państwa i tam było ustalone, że Petlura wystawił 7 dywizji. I w porozumieniu prosił, żeby uzbroić 2 dywizje ukraińskie i pomóc w odzyskaniu Kijowa. Co zostało zrobione, a w zamian za to Petlura rzekał się Małopolski Wschodniej i części Wołynia. To było opublikowane w dobrym znaku. To jest takie pismo darmowe wydawane przez SKOK.
Tylko może nawet lepiej sięgać do tekstów źródłowych, prawda? Czyli do samego układu ryskiego, czy do treści tych porozumień. Może w takim razie oddajmy głos naszym gościom na ten temat, jeżeli zechcieliby coś powiedzieć. Pan doktor Paweł Naleźniak, tak? Czy pani doktor Joanna? Jest konsultacja, kto z Państwa odpowie? Proszę bardzo.
To znaczy, proszę Państwa, ja nie chciałbym... Znaczy, ja się z literą traktatu ryskiego spotykałem, ale z tego, co wiem, to jeżeli takiego zapisu nie było. Natomiast w okresie późniejszym to była swoistego rodzaju rywalizacja, bo w pewnym momencie można powiedzieć, że nawet w pewnym momencie większe swobody w latach 20. posiadali Ukraińcy na tak zwanej tej Ukrainie właśnie sowieckiej niż w Polsce. Natomiast oczywiście sytuacja odwraca się w latach 30., kiedy na Ukrainie zaczyna się wielki głód i siłą rzeczy, no proszę zwrócić uwagę, że w Polsce w czterech województwach nikt nie umarł z głodu. Powiem tak, z literą traktatu ryskiego się spotkałem, natomiast trzeba też pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że w mojej jakiejś takiej ocenie traktat ryski był porażką, znaczy był to traktat, który kończył zwycięską Rosję, natomiast sam pokój nie był zwycięski. Dlaczego? Dlatego, że tak de facto, proszę Państwa, on po pierwsze tak, nie stworzył pewnego pasma państw, które by odgradzały Polskę od Rosji, czyli nie spełniło się jak gdyby to marzenie Józefa Piłsudskiego, żeby zapewnić bezpieczeństwo od wschodu. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że problem ukraiński nie został rozwiązany, dlatego że ta ludność pozostała po jednej i po drugiej stronie. I tak de facto można powiedzieć, że w sumie tą Ukrainę no, tworzyła w tamtym czasie Rosja Sowiecka. Ukrainę wiadomo nie suwerenną, ale jednak w jakimś tam stopniu powiedzmy z atrybutami powiedzmy no, państwa republikańskiego w tym sensie. Natomiast wiadomo, że z tych postanowień traktatu ryskiego to później jest jak gdyby okres następujący, że i Polacy, i Rosjanie, proszę Państwa, wiedzą doskonale, że tą kartą ukraińską można grać. I na początku Rosjanie to robią bardziej umiejętnie, dlatego że w Polsce, jak wiemy, no choćby przykład, no mniej więcej do 1926 roku, do dojścia do władzy Józefa Piłsudskiego był realizowany program asymilacji narodowej, który właściwie no, wiemy doskonale, że się nie udał, a od 1926 roku, a na Wołyniu dokładnie od 1929 do 1938, kiedy wojewodą był Józefski, był realizowany program asymilacji państwowej. I on, proszę Państwa, jak gdyby w tamtym okresie, prawda, no, Józefski obchodził ukraińskie święta, prowadził korespondencję w języku ukraińskim, pozwalał wieszać portrety Petlury obok portretu Piłsudskiego, on dawał jak gdyby doskonałe rezultaty. Natomiast jest rzeczą zdumiewającą, dlaczego na tym Wołyniu, gdzie jak gdyby wspierano tą ukraińską kulturę, właśnie dlaczego właśnie na tym Wołyniu doszło na początku do ludobójstwa? To chyba wynika przede wszystkim stąd, że żywioł polski był tam bardzo, bardzo słaby i łatwiej się z nim było rozprawić. Reasumując, proszę Państwa, chcę powiedzieć tylko tyle, że jak gdyby ta rywalizacja o Ukraińców trwała i jest taka bardzo ciekawa książka Timothy Snydera, który pisze właśnie o tym, że o tajna wojna, która mówi właśnie o tej tajnej wojnie szpiegów, proszę Państwa, ostatniej wojnie, którą wydał Józefowi Stalinowi. A o co chodziło? Chodziło dokładnie o to, że no, wiemy doskonale, co to był tak zwany program prometejski. On zakładał w jakiejś tam dalekiej przyszłości, że nastąpi sprucie się Rosji po szwach narodowościowych. I tutaj dużą rolę jak gdyby, proszę Państwa, liczono na to, że właśnie jednym z tych elementów będzie to, że dojdzie do jakiegoś na Ukrainie sowieckiej powstania i do tego nie było daleko, szczególnie w tym 1933 roku, kiedy całe wsie ukraińskie przechodziły na stronę polską, a ludzie wręcz błagali Polskę o wypowiedzenie wojny Związkowi Radzieckiemu. Nie wiem, kiedyś się tą tematyką trochę bardziej szczegółowo zajmowałem i wygląda na to, że Józef Piłsudski, który nigdy oficjalnie jak gdyby nie, proszę Państwa, nie zadeklarował już nigdy chęci prowadzenia wojny z Niemcami, jednocześnie do końca życia oceniał pokój ryski jako pokój przegrany. To znaczy on zawsze uważał, że mówi, przegrałem moje życie, nie udało się stworzyć wału państw, które by nas odgradzały od Rosji. I podobno do końca życia myślał o jej wznowieniu. Natomiast w tym 1933 roku wygląda na to, że uznał, proszę pamiętać, że mimo jakiegoś takiego dyktatorskiego charakteru, czy bardziej autorytarnego charakteru swojej władzy, musiałby się w tej decyzji liczyć zarówno z parlamentem, jak i z prezydentem. Nie była to decyzja podjęta wyłącznie przez niego. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w tym 1933 roku, kiedy, proszę Państwa, miał podjąć ostateczną decyzję co do interwencji na Ukrainie, ta decyzja była negatywna.
Dziękuję. Radio Maryjo, proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy można do...
Tak, prosimy. Kto mówi skąd?
Andrzej z południa wschodniej Polski.
Proszę bardzo, panie Andrzeju, słuchamy.
Mogłeś mówić, tak?
Tak, tak.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Dariusza, witam państwa wszystkich obecnych w studio. W wojnie sternów tych, o których państwo rozmawiacie, dzwonię z powiatu Tomaszów Lubelski. Wiem, że Państwu chyba znany jest artykuł pana Filipa Frąckowiaka z minionej środy. Właśnie tu, gdzie Wandyłpa, na trasie z Bełżca do Rawerskiej 16 czerwca 1944 roku zamordowali 70 osób, Polaków, w tym wieleń kobiet i dzieci. No właśnie, to są te tereny, gdzie bandy UPA grasowały i mordowały bezlitośnie. Tej rzezi, jak podaje pan Filip, dokonał oddział Dymytra Karpenki Jastruba, a współpracował z nim właśnie maszynista ukraiński. To jest tylko jeden z przykładów, ale chciałbym państwu powiedzieć taką rzecz. Nie wiem, czy państwo obecnie studio znają. Jeśli tak, to bardzo dobrze. Niedaleko Rawerskiej jest bardzo mała miejscowość, która się nazywała po polsku Uchnów, a obecnie się nazywa po ukraińsku Ugniew. I w tej właśnie miejscowości urodził się jeden z przywódców, wielkich przywódców UPA, pan Onyszkiewicz, stryj pana Onyszkiewicza. Proszę państwa, jest mała miejscowość Werchata, która leży przy granicy polsko-ukraińskiej obecnej, między Hrebennem a Lubaczowem. I proszę sobie wyobrazić, tam co roku, bodajże w ostatnią niedzielę sierpnia, odbywa się, bo tam jest monaster, odbywa się zjazd właśnie ludzi z poznaku UPA. I z tego, co wiem, a wiem od przyjaciół, że ci panowie defilują w mundurach UPA. Nie wiem, dlaczego strona polska milczy. Nie wiem, dlaczego dopuszcza do takich rzeczy. To przechodzi ludzkie pojęcia, ale tak jest prawdziwie. Powiem państwu jeszcze jedną rzecz. Pochodzę z miejscowości, która się nazywa Cukrownia Wyruczyn, gdzie cukrownia już przestała istnieć. Ale nie daleko zmierzą. Zmierzą do innej rzeczy. Pracy żyli i byli też tutaj były osoby pochodzenia ukraińskiego, czy Ukraińcy. I proszę sobie wyobrazić, że jedna z tych osób, która pracowała z naszymi tutaj pracownikami, doniosła na gestapo w Rachaniach na ludzi, którzy wówczas zawiązywali Związek Walki Zbrojnej. Ten pan nazywał się Grzegorz Jołanka. Został później wyrokiem sądu AK w Lublinie rozstrzelany. Mieszkał, pracował, jego rodzice mieszkali, a moja ciocia, która już nie żyje, a mieszkała w Warszawie, o dziwo, dojeżdżała do Chrubieszowa, uczyła się u Ukrainki szycia. I kiedy wracała, a wracała czasami po dwóch, trzech dniach, on stał w drzwiach domu i mówił, już ci się, Jadziu, to kurierstwo skończy. Przestaniesz donosić. Takie były relacje. Żyją ludzie. Moja mama, która obecnie skończyła 100 lat, proszę państwa, a mój brat i siostra w 1941-1942 roku, kiedy się te rzeczy rozpoczęły i później, kiedy do miejscowości Łaszczów, to jest małe miasteczko, niedaleko Tomaszowa Lubelskiego, Ukraińcy podchodzili, palili się, to wszyscy gotowi byli już, żeby uciekać. Tak Ukraińcy postępowali i mówili do naszych tutaj rodaków, do mojej mamy, do wszystkich, że Polski wolnej nie będzie, że wy was nie będzie. Ludzie. O tym trzeba mówić. Ja się z państwem zgadzam. Trzeba mówić wszystko prawdę, bo odwiesz, i wiele osób żyje w nieświadomości, a to są fakty. To nie są rzeczy wymyślone, bo ja to uzyskałem z przekazu mamy, a moja mama to widziała, przeżywała. I wiele z innych rodzin, które to przeżywały. I musimy o tym mówić. Ja się z państwem zgadzam. Nie wolno iść na ustępstwa. To, co zrobił KUL, mianując pana Juszczenkę, dając mu doktorską wyskazę, to jest to nieporozumienie, to jest wielkie nieporozumienie. Nie można człowieka, który reaktywował wreszcie tych ludzi, o których państwo mówicie na Ukrainie, gdzie stawiają się pomniki, odznaczać polskimi nawierzchniami. Ja wiem, że polskie życie polityczne, gospodarcze, naukowe jest nieuczyszczone z pewnej grupy osób, których dziadkowie służyli z NKWD i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że pan Henryk Panion w książce Burta kontra OB, gdzie pisze o panu Janu Leonowiczu, przepięknym partyzancie z naszych stron, podaje, że po zakończeniu wojny w 1945 roku na 100 pracowników Państwowego Urzędu Publicznego w Tomaszowie Lubelskim 85% to byli Ukraińcy. Pozmieniali nazwiska, żyją ich dzieci w naszym środowisku. Ale prawdy musimy dociekać i mówić na każdym kroku. Nie możemy pozwolić, żeby nas po prostu niszczono. I zgadzam się z państwem, że trzeba o tym mówić głośno i nie bać się niczego. Mam nadzieję, że przyjmą takie w Polsce władze, że pozwolą wreszcie nam tą prawdę historyczną powiedzieć. I nie wolno się pod jakiejś obroną Ukrainy mówić, że nie wolno o tym mówić. Nie, to jest skandal, że w wolnej Polsce rzekomo nie wolno o tym mówić. Szkolnictwo leży. Wszystko leży, proszę państwa. Ale myślę, że dzięki działalności państwa i wielu, wielu szlachetnych osób damy sobie tę radę. I wierzę w to głęboko, że przyjdzie taki czas w Polsce, że będziemy wszyscy dumni z polskich ludzi, z polskich AK, z polskich ludności, która była świetna w czasie wojny. To jest nieprawda, co nam się po prostu wmawia. To są brednie, to są chwyty poniżej pasa, mówiąc piłkarsko, czy mówiąc sportowo.
Dziękuję panie Andrzeju. Dobrego.
I szczęść Boże i wszystkiego jeszcze najlepszego.
Szczęść Boże, panie Andrzeju. Z Panem Bogiem. Czy ktoś z państwa? Ksiądz profesor, tak? Prosimy.
No jak tak patrzy na mnie ojciec redaktor, to nie wypada mi nie powiedzieć.
Siedzimy najbardziej na przeciwko.
Tak, oczywiście, no jak najbardziej zgadzamy się z tym, co powiedział tutaj pan, który do nas zadzwonił. Żyją jeszcze świadkowie, tak, to są już ci ostatni świadkowie, którzy mogą zaświadczyć i powiedzieć, co przeżyli. Dosłownie często na własnej skórze. Ja pamiętam moje pierwsze wyjazdy zarówno na Ukrainę na początku lat 90., jak i na ziemię zachodnie, gdzie zostało wiele przesiedlonych osób ekspatriowanych z Kresów, opowiadali, byli tacy, którzy także pokazywali rany, pokazywali kucia bagnetem, pokazywali, co im zrobiono, byli tacy, którzy kończy nie mieli, bo pozostawili gdzieś tam właśnie na Kresach. To wyglądało tragicznie, ale tej prawdy nie możemy się bać, bo za nami stoją właśnie świadkowie i ta prawda domaga się często bardzo mocnego, ciężkiego przebijania się i mówienia o tym, co właśnie było, i nie możemy dać się zakłamać, nie możemy dać się także sprowokować do tego, żeby milczeć, bo wołają tysiące ofiar. To udokumentowano, że przynajmniej około 130-150 tysięcy zginęło i wiemy, że te osoby w większości nie mają, proszę państwa, grobów, nie zostały nigdy pochowane. Te osoby nie mają własnych mogił, ale pozostały także osoby żyjące, które nie wiedzą, gdzie są zwłoki tych ludzi. Ojców, dziadków, braci, sióstr zapełniają stawy, rzeki, studnie, jakieś zbiorowe mogiły całe rozszarpane, gdzieś leżą jeszcze. Ja pamiętam taki przed kilku laty wyjazd do Wiśniowca, gdzie spędziliśmy krowy z ruin kościoła ojców karmelitów bosych i wtedy zemdlała nam jedna pani. Dlaczego? Bo krowa nastąpiła na kości ludzkiej, pokazał się szkielet spod trawy po tylu latach. Więc domagamy się też tej prawdy, by tych ludzi pochować, by tą sprawę ostatecznie także zamknąć.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Ja chciałam do audycji.
Jest pani na antenie, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Boże nas Chmielnika z Podkarpacia. Ja tam już nieraz dzwonię i w tej sprawie też mi się udało raz przed laty, nie wiem ile tam, rozmawiać, jak była pani Siemaszko. Chciałam właśnie jakoś nie wyrazić zgody, może chciałam wyrazić swoją opinię, jeśli chodzi o słowo rzeź, którą chyba wypowiadał gość, pan redaktor bodajże, żeby nie używać tego słowa jako rzeź. I chciałam właśnie wyjaśnić dlaczego. Jeżeli moja babcia, moi rodzice byli z Wołynia, a żebym nie zapomniała, to mam taki apel do wszystkich osób, które na przykład tutaj umierają, jeszcze są Wołyniakami. Tak jak ja zrobiłam to na grobie swoich rodziców, zaznaczyłam to, że właśnie z Wołynia, bo ponieważ nie wiedzą tu Polacy, że to są też Polacy, którzy gdzieś zostawili swoje, prawda, no część ojczyzny. Ale do czego wracam? Jeśli chodzi właśnie o słowo rzeź. Przecież ludobójstwo, ja wiem, że pan to tłumaczył dokładnie, co to oznacza, że to właściwie jest zawarte jakby to słowo w tym, ale to według mnie to nie była normalne ludobójstwo, takie nienormalne, tylko w ogóle ludobójstwo, tylko rzeź. Jak moja babcia została, no trzeba powiedzieć wyraźnie, tak jak zwierzę zarżnięta, przewrznięty został brzuch jej nożem, i jeszcze do rana żyła, spłonęło bydło, wszystko, bo moi rodzice byli z Wołynia, tam była wieś Balarka, to było, wiem jedno, pamiętam, mi opowiadali, bo ja się już tu urodziłam, a dwoje rodzeństwa tam, we wsi Balarka, to jest województwo Łódzk, powiat Dubno. Stamtąd pochodzili moi rodzice. I mojej mamy mama została, nie zdążyła uciekać w nocy o drugiej, mama mi to opowiadała. To było właśnie w niedzielę, tylko ja nie pamiętam, bo mi się wydaje, że wcześniej, bo to były te początki, kiedy najpierw w nocy mordowali. Otoczyli dom, podpalili i ona wybiegła za moimi rodzicami, którzy chwycili dwoje maleńkich dzieci, siostra miała 5 lat i brat był na rękach, malutki. I uciekali, gdzie, jak to mówią, oczy niosą, w ogóle wiele cudów. To ja już opowiadałam, nie będę się powtarzać. A mama mi też opowiadała, że ksiądz katolicki został przerżnięty normalnie zwykłą piłą na pół, taką, co się rżnie drzewo. Więc jak to nie nazwać rzezią? Chciałabym jeszcze raz o to prosić. A żyje mój, nie wiem komu i gdzie, to bym mogła ewentualnie z kim się skontaktować, mój kuzyn w Kijowie, gdzie wymordowano całą rodzinę. I on tylko jeden, jedyny dziesięcioletni został, bo go w tym czasie ci Ukraińcy, ta banda, która przyszła, że do nich wieczorem, że niby tam ich przeszczą na prawosławie, to zostawią ich żywych. Wysłali go po wódkę, gdy wracał, to już ostatnia siostra go ujrzała i krzyknęła tylko, żeby uciekał, bo i po prostu padła zamordowana. Wymordowali chyba z 11 osób wtedy. Zresztą w ogóle różne historie rodzice mi opowiadali, ale to teraz za długo by było. Tylko normalnie ludzie nie byli strzelani w głowę, tylko no zarzynani. A dzieci były przybijane przecież do drzwi, jak Chrystus do krzyża. I mam dowód na to moją babcię. Żyła jeszcze i chciałem właśnie zapytać, bo państwo nic nie poruszacie jaką sprawę, a nie znam tego dokładnie, że mama mi opowiadała, że tam były tak zwane kolonie i były obok kolonia czeska też, Czechów, którzy mieszkali. Kolonia Czechów, których nie mordowali Ukraińcy, bo moja ciocia nawet wyszła za mąż za Czecha, zresztą i z Ukraińcami się tam żeniono. Byli Ukraińcy tacy, to jest prawda, którzy ostrzegali, narażając swoje życie, ostrzegali. Ale z początku Polacy, jak moja mama mówi, nie wierzyli w to, że coś takiego się może stać. A mój wujek, czyli mamy brat, został rozstrzelany właśnie w lesie, tam gdzie mieszkali Czesi. Miał 20 lat, czy 21. Chłopak rozstrzelany, to wzięty od trumny swojej matki, która właśnie była wstawiona. I przyszli przebrani w mundurach niemieckich Ukraińcy, bo mama poznała, była w tłumie swojej siostrą i wzięła ją za rękę. A dzieci miała, ukrywała mama u Czechów, zostawiała, bo mówi, że jak ona zginie albo ojciec, to i oddzielnie się ukrywali po polach. To jest historia ogromna, chciałabym komuś to opowiedzieć. I chciałam właśnie powiedzieć o tych Czechach. I tam został rozstrzelany. I właśnie jak państwo mówicie, że grobów nie mają. On nie ma, bo go zjadły kruki i wrony. Bo potem ktoś mamie opisał, ponieważ moja ciocia wyszła za Czecha za mąż, dostała się do Czech, tam uciekła, uciekli, a moi rodzice też bym prosiła, gdzie to się mieści, to miasteczko, w Beresteczku przekraczali granicę do Polski, w Beresteczku. Nie w Beresteczku, przepraszam, w Stojanowie, bo Beresteczko to jest tam, na Wołyniu. W Stojanowie przekraczali granicę. I dlatego chciałabym powiedzieć, że to była rzeź. Skoro rżnięto nożami, a ksiądz był przerżnięty normalnie piłą, w taki straszny sposób, gdzie nie mieli broni i po prostu chciałabym jeszcze raz jakoś, no ja na przykład protestuję przeciw temu, żeby tego słowa nie używać w ogóle. Mhm. I tu daję przykłady właśnie, że mój wujek został rozstrzelany i zapowiedzieli tam Czechom, że ktokolwiek go pochowa, to całą wieś wymordują. I tam prawdopodobnie po prostu leżał i tak, jak to mówią, dzikie zwierzęta, czy kto go tam zjadnie, on nie ma nigdzie żadnego, zresztą nie mają w ogóle grobu, nic nie wiem o tym i nie byli nigdy tam, bo się rodzice cały czas bali, zresztą nie wolno było mówić.
Pani Bożeno...
Ja tyle. Chciałabym podziękować w ogóle za to, że tematy są poruszane, zresztą nie pierwszy raz i dobrze, że mamy to Radio Maryja. I Bóg zapłać i życzę wszystkim naprawdę, żeby się po prostu jakoś zmieniło u nas w Polsce, że wreszcie chciał się ktoś tym zająć, jeśli chodzi oczywiście o władze państwowe i nie zamazywać tej prawdy historycznej. I życzę, niech Bóg błogosławi wszystkim, niech będzie pochwalony Chrystus. Życzę ojcu, Wszystkiego dobrego i Bożej łaski, jak również gościom zaproszonym.
Pani Bożeno, szczęść Boże, ja oddam głos tutaj naszym gościom w studio, a gdyby pani się przez chwilę nie rozłączyła, bo my w telewizji Trwam mamy też taki cykl Świadkowie. Myślę, że pani ma też wiele do przekazania i być może poprosiłbym też sekretariat, żeby z panią się później skontaktował i żeby to zarejestrować, te wszystkie fakty, o których
no
pani mówi.
No i żyje jeszcze mój właśnie kuzyn w Kijowie. Tak, to będziemy, jego jest bardzo ciekawa i on swoich rodziców właśnie wymordowanych po wojnie, bo był potem wojskowym, to jest historia. On był dzieckiem pułku, 10 lat, z front rosyjski, jakiś oficer go zabrał i on z frontem miał mundury, wszystko, był dwa razy pod Berlinem.
Warto to zbierać, pani Bożeno.
Oficer za chwilę wezmę w Kijowie wśród tych Ukraińców.
Ja za chwilę wezmę od pani numer telefonu, jeżeli pani pozwoli, żebyśmy mieli taki kontakt. Natomiast oddaję już głos naszym gościom w studio.
Każde ludobójstwo jest rzezią, bo czy nie było rzezią zabijanie w piwnicy NKWD naszych oficerów, a potem wożenie ich ciał ciężarówką na cmentarzysko w Miednoje i z tych ciężarówek krew kapała. Ja podkreślałem, że raczej ludobójstwo niż rzeź, ponieważ ludobójstwo to jest pewien termin, że tak powiem, kwalifikowany. To jest termin pochodzący z konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest termin przyjęty przez cały świat już w 1946 roku, a tak na dobre w 1948. To jest termin, który wprowadził polski prawnik.
Rafał Lemkin.
Więc trzeba podkreślać to ludobójstwo, bo to ludobójstwo jest kwestionowane. Natomiast rzeź bardzo często odnosi się także do jakichś konfliktów, które mają straszny przebieg i wzajemne jakieś wyrzynanie się, więc to słowo rzeź nie oddaje istoty sprawy, że to była to było zaplanowane ludobójstwo i w tym słowie ludobójstwo jest też groza, tylko po prostu musimy to zrozumieć.
Natomiast
doskonale rozumiem tę panią, która ma przed oczyma to wszystko, co jej mama opowiedziała. I tak jak wcześniej mówiłem, mamy potrzebę ekspresji. Każdy człowiek ma potrzebę ekspresji i to słowo rzeź tę potrzebę zaspokaja.
To słowo rzeź jest tutaj o wiele lepsze, bo właśnie oddaje to, co rzeczywiście miało tam miejsce. To była taka właśnie czystka etniczna w postaci rzeź, gdzie w jakimś szale, jak rzeź galicyjska, jak Hajdamacy, jak Koliszczyzna, gdzie mordowano bez opamiętania, ale chciałem tylko króciutko włączyć i dopowiedzieć, że tutaj nasza rozmówczyni bardzo wspaniale powiedziała bandy UPA. My często mówimy żołnierze i tak dalej, prawda? Konkretnie nazwała sprawę bandy UPA i chciałbym się też odnieść do tych kolonii. Czesi nie byli mordowani, bo Czesi byli częściowo sojusznikami Niemiec, proszę pamiętać o tym. I dlatego też wielu Czechów z Wołynia, na przykład z Malechowa, z okolicy wyjechało. Przestrzegano ich, wyjedźcie, bo możecie być zamordowani. Natomiast Polaków już mordowano i
podobnie Żydów i Ormian.
Tak, Cyganów, ponad 3000. Nikt się o nich nie upomina tak samo.
Może kolejny telefon? Proszę, halo?
Szczęść Boże. Ja już mogę mówić?
Tak, prosimy.
Chwileczkę tylko wyłączę radio, żeby mnie
dobrze.
I zaraz przyjdę.
Dobrze. Dzisiaj, proszę Państwa, mówimy, już kończymy w zasadzie rozmowy. Krwawy Wołyń 1943. Nie zemsta, lecz pamięć.
Jestem.
Prosimy.
Ja dzwonię z Podkarpacia i powiem Państwu tak, bo z wielką uwagą to słucham i powiem, trzeba szanowni Państwo, jak to się mówi, być odważnym i powiedzieć, prawda musi ujrzeć światło dzienne. Te rzeczy znam. Tak samo jak i ten pan, który mówił, i ta pani, bo mój wujek i jego żona tam byli świadkami naocznymi tego wszystkiego. Udało się im zwiać. Moja mama też tam jeździła, nie żyje. Oni już nie żyją. I trzeba wziąć świadków tych, którzy jeszcze żyją i wiedzą o tym. O tym, powiem wam państwo, szanowni, nie wolno było mówić po wojnie, bo Stalin sprawował władzę i miał tu swoich, jak to się mówi, szpiegów w Polsce, żeby ta prawda nie wyszła na jaw, jak Katyń. No, a co mogę powiedzieć jeszcze? Bo państwo dobieracie słowa międzynarodowe, ONZ, że to nie można mówić, że to rzeź. To był ubój rytualny. To był ubój rytualny, to były szatańskie metody zrobione i to po to, żeby zrobić tę czystkę etniczną. A jeszcze nie usłyszałem przez tutaj państwa rozmówców, profesorów, bo nie jestem profesorem, natomiast wiem to z opowiadań. Przecież Wołyń, Lwów to były ziemie polskie i mam dokumenty. To było województwo podkarpackie. Do Lwowa się jeździło załatwiać sprawy. Może mi tu panowie profesorowie historycy na ten temat odpowiedzą. Ale niech nasi panowie senatorowie i nasi posłowie nie mydlą, tylko trzeba to uczcić, bo wiadomo, ginęli tam i Polacy, i niewinni też dobrzy Ukraińcy. My nie rozdzierajmy szat, bo i uczciwi Ukraińcy, bo też i wiele tam było żonatych. Potem oni się szukali nawzajem. Przez podpuszczone te bandy UPA, czy to było UPA, czy nie wiem, kto to był, bo ja tego dokładnie z opowiadań nie słyszałem. Mm-hmm. No to szczęść Boże, przechodzę na
odbiór. Dziękujemy bardzo. Było to pytanie też dotyczące no granic tak naprawdę, tak? I tego województwa z Lwowem. Pani doktor Joanna, pani...
No oczywiście, tak jak już mówiliśmy, i Wołyń, i województwo lwowskie, czyli Małopolska Wschodnia, trzy województwa, należały do Polski. To była druga Rzeczpospolita, które te ziemie po II wojnie światowej zostały zagarnięte przez Związek Sowiecki.
Pomału czas naszej audycji niestety już dobiega końca. Chciałoby się powiedzieć więcej, no chociażby o tej... inscenizacji, na którą też państwa serdecznie zapraszamy. Inscenizacja Wołyń 1943, nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Ona ma mieć miejsce o 20 lipca około 20 w Radymnie koło Przemyśla. Tam zostanie wybudowana wioska. Weźmie udział w inscenizacji ponad 100 aktorów. No i wioska zostanie, tak jak wiele miejscowości, po prostu zniknie. Zniknie.
I ojcze, koniecznie tutaj jedno nazwisko w tym kontekście, pan Mirosław Majkowski. Wspaniały człowiek, który jest inicjatorem tego przedsięwzięcia i któremu życzmy jak najlepiej, żeby wszyscy obserwatorzy tej rekonstrukcji zrozumieli jej głęboki sens.
Ja także przypilnuję, panie redaktorze, by w odpowiednim czasie, także przy okazji aktualności dnia chociażby, gdy zbliżały się z panem Mirosławem.
Bardzo bym prosił, także jest mi bardzo przykro, że nie mogliśmy posłuchać pana Krzysztofa Janigi z powodu już braku czasu, bo to też wspaniały człowiek, działacz kresowy, znawca problemu, odznaczony zresztą Krzyżem Kresowym, autor znakomitej relacji z tej konferencji w Gdańsku, o której pani Ola Żurawska mówiła w internecie. Bardzo panów przepraszamy, że nie mogliśmy was dzisiaj posłuchać.
Ale pomimo, że rozmowy są długie, to nie,
no to niedokończone.
Nie wszystko się nam zmieści. Natomiast z panem Krzysztofem, panem Mirosławem będziemy w kontakcie i przed krwawą niedzielą, przed 11 lipca, pewnie jeszcze w aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja będę chciał porozmawiać. Państwu dziękuję za obecność. Czy jakieś słowo podsumowania, ewentualnie także pozdrowienia, bo to jest zawsze też przywilejem naszych gości.
Przede wszystkim chcemy zaapelować, że w tym, co my mówimy, co robimy, to nie jest nawoływanie do nienawiści. To jest nawoływanie do pojednania i zrozumienia. Tylko w prawdzie możemy się pojednać. I potrzeba, tak jak często rozmawiamy na ten temat, podkreślamy, potrzeba dużo modlitwy za ofiary i za oprawców, za katów. Żebyśmy nigdy więcej nie powtórzyli tamtych czasów. Żebyśmy nie padli jakimś w sieci diabelskiego nakręcania się tego właśnie zła, opętania, tak jak to by miało miejsce, tylko by doszło do pojednania. I jeśli to robimy, i nie możemy zawsze wszystkiego powiedzieć oczywiście, to nawołujemy do tego, byśmy zrozumieli, że ofiary są i są kaci. I chcemy wzajemnego przebaczenia, zrozumienia, pojednania, a przede wszystkim modlitwy za tych wszystkich, bo oni potrzebują i jedni, i drudzy.
tragedia wołyńska, ludobójstwo wołyńskie, ojcze, to nie jest tylko sprawa ludzi z Wołynia czy z Kresów. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy nie pochodzą z tamtych ziem, a jednak się tym interesują. Szczególnie serdecznie pozdrawiam naszych rodaków w Niemczech, w Essen na przykład, gdzie działa bardzo duża grupa polska pod kierunkiem Bożeny Wisłockiej, Wojtka Kusego, innych wspaniałych osób, które zapraszają wykładowców, prelegentów z kraju po to, by rozmawiać o historii Polski. Między innymi niedługo Andrzej Kołakowski, Anna Kołakowska tam w Essen będą mieli wystąpienie dotyczące tych zbrodni na Wołyniu, na Podolu, na Lubelszczyźnie. No, dobrze by było, gdyby to była, jak chyba pani Ola Żurawska mówiła, sprawa ogólnopolska, tak. żeby ta sprawa bolała wszystkich Polaków, a nie tylko tych, których bezpośrednio dotknęła.
Bo to nie jest tożsamość tylko tych osób, ale to jest nasza tożsamość, nasza polska tożsamość. Pani doktor Joanna Wieliczka-Szarkowa, autorka najnowszej pozycji o Wołyniu, Wołyń we krwi 1943.
Tak, ja, jeżeli mówimy o tym ludobójstwie, myślę, że musimy pamiętać o jednym, że w tej cywilizacji chrześcijańskiej, do której my należymy, nie ma takiej idei, ani takiej ideologii, ani nawet takiej krzywdy, w imię której można mordować bezbronne i niewinne ofiary. A tak właśnie się stało na Wołyniu. I jeżeli mówimy o tym pojednaniu, pojednanie może być tylko w imię prawdy, bo pojednanie bez prawdy nie ma żadnej wartości. Ja mogę jeszcze zaprosić do księgarni naszego dziennika, gdzie będę podpisywać w najbliższy czwartek książkę Wołyń we krwi.
W Warszawie. I pan doktor Paweł Naleźniak.
Szkoda, proszę państwa, że czas się już kończy, bo nie nawiązaliśmy do tego wątku o tych odwetach. Znaczy ja może powiem tylko dosłownie jedno, dwa zdania. Proszę tylko zobaczyć na skalę problemu. 133 tysiące zabitych Polaków, 4 do 5 tysięcy zabitych Ukraińców. Wygląda na to, że zniknęło 20 ukraińskich wsi na Chełmszczyźnie i było 27 działań odwetowych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej wobec ukraińskich wsi. Na samym Wołyniu znikło ponad 1000 polskich osad i kolonii. I jeszcze jedna rzecz. Proszę państwa, no cóż, ja się zajmuję tym problemem trochę, zajmuję się wśród młodzieży. Proszę gorąco, i to jest jakaś taka... I powinność nasza wobec przyszłych pokoleń, żeby prawda o tym, co się stało na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej przede wszystkim została przekazana do młodszego pokolenia, no bo to starsze pokolenie wydaje się, że o tym wie. Chociaż muszę państwu powiedzieć jedną rzecz, że kiedy przeprowadza się badania na przykład na rynkach polskich miast, to okazuje się, że ambiwalencja i nieznajomość tematu jest ogromnie duża. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Przekazuję bardzo serdeczne pozdrowienia kresowiakom, których miałem okazję poznać. Pani Irena Wesołowska, pani Irena Bylińska, państwo Cyrankiewiczowie i pani Stanisława Olesińska, tu pozwolę sobie wymienić, Wiśniowczyk na Podolu. Serdecznie dziękuję za możliwość udziału w tym spotkaniu. Szczęść Boże.
Dziękuję naszym gościom. Pani doktor Joanna Wieliczka-Szarkowa, ksiądz profesor doktor habilitowany Józef Marecki, pan doktor Paweł Naleźniak i pan redaktor Piotr Szubarczyk. Krwawy Wołyń 1943. Nie zemsta, lecz pamięć. To temat rozmów, które dobiegły końca. A państwa zapraszam do wspólnej modlitwy, modlitwy na zakończenie dnia i może tak jak te niedokończone msze święte na Wołyniu, ofiarujmy tę modlitwę w intencji wszystkich, którzy zginęli w tym ogromnym, bestialskim, rzeźniczym wręcz ludobójstwie, które miało miejsce na tamtych terenach.